Epifaniczny tom 15, rozdział 1. Chrystus, jego karnacja. Z czego, do czego, w jaki sposób, w zgodzie z czym, przez co, analogicznie do czego, w jakim celu. Termin karnacja, będący naszym tematem, oznacza akt, w wyniku którego Logos stał się ciałem, człowiekiem. Ewangelia Jana rozdział 1 wersety od 1 do 3 i 14. Używamy go tutaj po to, by odróżnić ten akt od terminu oznaczającego jego imitację, jaka zawiera się w słowie inkarnacja, które oznacza, że rzekoma druga osoba Trójcy, pozostając tym, czym była przed tym aktem, do swej rzekomej boskiej natury dołączyła naturę ludzką. Ta boska natura mieszkała w naturze ludzkiej przez przyjęcie natury człowieka w ramach jedności osoby natury boskiej. Przez słowo inkarnacja zwolennicy tego poglądu rozumieją rzekomy akt połączenia tych dwóch natur w jednej osobie, tak by Bóg mieszkał w człowieku. Pod słowem karnacja rozumiemy natomiast to, że przedludzki Logos stał się istotą ludzką. Z istoty duchowej został przemieniony w istotę ludzką, słowo stało się ciałem. Termin inkarnacja jest zatem wykorzystywany do uczenia błędu, ponieważ oznacza akt, który nigdy nie miał miejsca, zamiast aktu, który rzeczywiście miał miejsce, podsuwa fałszywą naukę. Gdyby myśl zawarta w słowie inkarnacja była prawdziwa, nasz Pan byłby mieszańcem, co jest nie do pomyślenia w przypadku boskich dzieł twórczych. Pomimo tego idea inkarnacji jest bardzo powszechna, wpleciona w większość wyznań chrześcijaństwa, z którego to powodu obecnie w krótkości ją obalimy, odsyłając czytelników do pozostałych szczegółów zbijających w epifanicznym tomie pierwszym, na stronach od 472 do 510 i od 516 do 536. Dla jasności tematu omówimy ją z 7 punktów widzenia, za każdym razem zbijając przeciwstawny błąd i podając odpowiednią prawdę. Karnację, po pierwsze. Z czego? Po drugie. Do czego? Po trzecie. W jaki sposób? Po czwarte. W zgodzie z czym? Po piąte. Przez co? Po szóste. Analogicznie do czego? Po siódme. W jakim celu? Po pierwsze. Z czego nastąpiła karnacja? Było to przeniesienie Logosa, także zwanego Archaniołem, Michałem, z poziomu natury duchowej, niższej od poziomu boskiego, lecz i wyższej od poziomu aniołów, do poziomu ludzkiej natury. Był to akt, który istotę duchową zwaną Logosem i Archaniołem, Michałem, przemienił w istotę ludzką zwaną Jezusem, Synem Marii. Pogląd ten wyraźnie różni się od tego zawartego w słowie inkarnacja. Inkarnacja całkowicie zaprzecza przemianie natury, ponieważ uczy, iż Bóg pozostał Bogiem w rzekomej drugiej osobie. Zachował swą boską naturę, lecz dołączył do niej naturę ludzką, przyjmując ją w ramach jedności osoby w naturze boskiej. Zaprzecza ona, że powstała w ten sposób istota ludzka miała swą własną osobowość, utrzymując, że jej osobowość pozostała osobowością boskiej natury. Według poglądu wyznań to stopniowe, trwające 9 miesięcy przyjmowanie ludzkiej natury przez Boga w jego rzekomej drugiej osobie, rzekomo do jedności jego boskiej osoby, jest inkarnacją Boga. W kilku słowach zbijemy ten pogląd, prosząc czytelników o poszukanie większej liczby szczegółów w odnośnikach podanych w poprzednim akapicie. Pragniemy zauważyć, że chociaż jest tam obalana doktryna Trójcy, dowody przedstawione przeciwko tej nauce tak samo mają zastosowanie do poglądu, że rzekoma druga osoba Trójcy przeszła inkarnację. Pogląd ten sugeruje istnienie rzekomych tajemnic, które są nierozsądne, niezrozumiałe, niemożliwe do wyjaśnienia i sprzeczne same z sobą, a więc przeciwne tajemnicom Biblii, które dla wiernych poświęconych są rozsądne, zrozumiałe, możliwe do wyjaśnienia i harmonijne. Epifaniczny tom pierwszy, strony od 473 do 475. Nauka ta jest sprzeczna z siedmioma pewnikami interpretacji Biblii, to jest aby doktryna była prawdziwa, musi być ona zgodna sama z sobą, z wszystkimi wersetami Biblii, z wszystkimi innymi doktrynami Biblii, z boskim charakterem, okupem, faktami i celami Biblii. Epifaniczny tom pierwszy, strony od 475 do 486. Jest sprzeczna z Duchem Świętym jako usposobieniem Boga w Jego wiernym ludzie, ponieważ zaprzecza Duchowi jako części uświęconego umysłu. Epifaniczny tom pierwszy, strony 486 i 487. Doktryna, że domniemana druga osoba Trójcy przeszła inkarnację, jest całkowicie pozbawiona biblijnych dowodów, ponieważ żaden werset nie podaje takiej myśli, gdyż żaden z wersetów przytaczanych przez jej zwolenników na potwierdzenie nie zawiera takiej myśli. Epifaniczny tom pierwszy, strony od 487 do 494. Ponadto, doktryna ta jest wynalazkiem szatana, fałszerstwem doktryny o karnacji Logosa, który był tożsamy z Michałem, archaniołem. Epifaniczny tom pierwszy, strony 494 i 495. Doktryna o inkarnacji jest pochodzenia pogańskiego, ponieważ uczą oni religie pogańskie, na przykład buddyzm. Jest więc błędem, gdyż doktryny pogan zostały stworzone przez demonów. Epifaniczny tom pierwszy, strony 495 i 496. Okazuje się błędem także dlatego, że jest nauką antychrysta, który w swych naukach sfałszował każdą doktrynę prawdziwego Chrystusa. Epifaniczny tom pierwszy, strony 496 i 497. Owoce doktryny o inkarnacji są następujące: dyskredytowanie Boga, zasmucanie Chrystusa, szkodzenie prawdziwemu ludowi Bożemu, zniewalanie w przesądach i klerykalizmie nominalnego ludu Bożego, zamienianie zdrowo myślących w niedowiarków, prześladowanie tych, którzy jej nie przyjmują, czynienie ojca odpychającym, a syna dla kontrastu bardziej umiłowanym niż ojciec, zamienianie wiary w łatwowierność i tak dalej. Epifaniczny tom pierwszy, strony 498 i 499. Jest ona błędna, ponieważ opiera się na błędnych metodach interpretacji, gdyż przekręca jasne stwierdzenia, nadając im inne znaczenie, niż w rzeczywistości posiadają. Epifaniczny tom pierwszy, strony 499 i 500. Odrzuca ona część nauk Biblii na temat trzech natur Chrystusa, przedludzkiej, ludzkiej i poludzkiej, a pozostałe z nich wypacza. Uczy, że od wieków był on boski, podczas gdy Biblia naucza, że miał on początek, a boskim po raz pierwszy stał się w zmartwychwstaniu. Epifaniczny tom pierwszy, strony od 504 do 510. Gdyby przedludzkie słowo było Bogiem w jego rzekomej drugiej osobie, jego karnacja byłaby niemożliwa, ponieważ istota nieśmiertelna nie mogłaby się stać śmiertelną, a istota niezmienna nie mogłaby się stać istotą ludzką, co z konieczności pociąga za sobą przejście z jednej natury do innej. Tak więc na nasze pierwsze pytanie, z czego była karnacja, udzielamy odpowiedzi w formie przeczącej: nie była ona z boskiej natury w rzekomej drugiej osobie Trójcy. To, że Jezus nie jest Bogiem, Oczywiste jest na podstawie faktu, że w poprawnych tłumaczeniach Biblii nigdy nie jest on pod natchnieniem nazywany Bogiem, istotą najwyższą. Nie jest też nazywany wyłącznym imieniem Boga, Jehowa. Biblia nigdy też nie przypisuje jemu osobiście wyłącznych przymiotów osoby Jehowy, takich jak wszechmoc, wszechobecność, wszechwiedza, wieczność, supremacja. Nie przypisuje mu też ona wyłącznego dzieła Jehowy ani wyłącznych zaszczytów Jehowy. Wszystko to dowodzi, że nie jest on Bogiem w najwyższym znaczeniu tego słowa. Epifaniczny tom pierwszy, strony od 516 do 536. Gdy już zauważyliśmy, że punktem wyjścia dla karnacji nie była boska natura, jesteśmy teraz przygotowani do udzielenia odpowiedzi, z czego ona była. Była to karnacja z poziomu istoty duchowej w naturze niższej od boskiej, lecz i wyższej od natury aniołów. Innymi słowy, istota, która przeszła karnację, była kimś niższym od Boga, lecz i wyższym od aniołów. Był nią Logos, Słowo, Archanioł, Michał. Że przedludzki Chrystus był Michałem, wnioskujemy z faktu, że to właśnie Jezus przed swym tysiącletnim panowaniem ujmuje tysiącletnią władzę i sprowadza na narody czas ucisku. 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 7 i 8, 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 16, Objawienie rozdział 11 wersety od 15 do 18, rozdział 19 wersety od 11 do 21. Daniel stwierdził, że uczyni to Michał, Daniela rozdział 12 werset 1, porównaj z Ewangelią Mateusza rozdziałem 24 wersetem 21. Michał jest nazywany archaniołem, to znaczy głównym posłańcem, list Judy rozdział 1 werset 9, którym jest nasz Pan, ponieważ może być tylko jeden główny posłaniec Boga, Jezus, Malachiasza rozdział 3 werset 1, psalm 34 werset 8. To dlatego słowo archanioł nigdy nie występuje w Biblii w liczbie mnogiej, archaniołowie. Gdyby było więcej archaniołów niż jeden, mówiąc o Michale, Juda nazwałby go anarchangel, lecz ponieważ jest tylko jeden, nazywa go de archangel. Przedimek nieokreślony alub an sugeruje w języku angielskim istnienie większej liczby osób lub rzeczy poprzedzonych tym przedimkiem, natomiast przedimek określony de sugeruje wyłączność, wyjątkowość, jedyność takiego rzeczownika, przepis tłumacza. To, że w 1 Tesalonicensów rozdziale 4 wersecie 16 przymiotnik archanielski odnosi się do Jezusa, oczywiste jest na podstawie faktu, że to Jego głos potrząsa w drugim adwencie niebiosami i ziemią, sprawiając, że znikają one, a także budzi umarłych. Żydów rozdział 12 werset 26, Ewangelia Jana rozdział 5 werset 29. W czasie Jego drugiego adwentu niebiosa i ziemia uciekają przed Jego obliczem, Objawienie rozdział 20 werset 11. Rozpłyną się one w Jego dniu, w okresie drugiego adwentu, 2 Piotra rozdział 3 wersety 7, 10 i 12. W ten sposób ustalona zostaje tożsamość Michała i Jezusa. Tożsamość Logosa i Jezusa oczywista jest na podstawie Ewangelii Jana rozdziału 1 wersetów od 1 do 3 i 14, 2 Koryntów rozdziału 8 wersetu 9, Filipensów rozdziału 2 wersetu 68. Żydów rozdziału 2 wersetów 14 i 16, Galatów rozdziału 4 wersetu 4. Tak więc nasz Pan miał przedludzkie istnienie, które opuścił, gdy dostąpił karnacji, gdy stał się ciałem. Szczegółowo udowodniliśmy to w epifanicznym tomie drugim, na stronach od 37 do 80. Tak więc na nasze pytanie, z czego nastąpiła karnacja, udzielamy odpowiedzi w formie twierdzącej, tak jak wcześniej odpowiedzieliśmy na nie w formie przeczącej. Jego karnacja była z natury Logosa, Michała, duchowej istoty niższej od natury boskiej, lecz i wyższej od natury stworzonych istot duchowych innych niż on sam, czyli wyższej od natury aniołów. Po drugie, nasze następne pytanie brzmi, do czego nastąpiła karnacja? Z powodu fałszywych poglądów na ten temat podejdziemy do tego z negatywnego punktu widzenia i najpierw powiemy, do czego ona nie nastąpiła. Karnacja Chrystusa nie polegała na tym, że Bóg do jedności swej osoby dołączył ludzką naturę, w wyniku czego stał się Bogiem człowiekiem. Jest to oczywiste na podstawie faktu, że w swej przedludzkiej naturze nie był Bogiem, a więc przez karnację nie mógł stać się Bogiem człowiekiem. Wyżej dowiedliśmy, że w swej przedludzkiej naturze był on na niższym poziomie istnienia niż poziom boski, lecz i wyższym niż poziom anielski. Przez karnację nie mógł zatem stać się Bogiem człowiekiem. Nie stał się też duchem człowiekiem, logosem człowiekiem, Michałem człowiekiem, to znaczy przez karnację nie pozostał istotą duchową, którą był przed karnacją, i do jedności swej osoby jako logosa nie dołączył ludzkiej natury, ponieważ jest to nie tylko niezgodne z Biblią, ale byłoby też czymś odpychającym dla natury, jaką zaplanował Bóg, ponieważ uczyniłoby to go mieszańcem. Skoro zatem przez karnację nie stał się Bogiem człowiekiem, duchem człowiekiem, logosem człowiekiem ani Michałem człowiekiem, to kim się przez nią stał? Odpowiadamy, że stał się dokładnie tym, co oznacza słowo karnacja, ciałem, istotą ludzką. A teraz przedstawimy na to dowód biblijny. Zaczynamy od Ewangelii Jana od rozdziału 1 wersetu 1 do rozdziału 3 wersetu 14. Przekład AV, dokonany przez trynitarzy, zaciemnił ten oraz wiele innych wersetów w celu zabarwienia go odpowiednim błędem, który dla nich był oczywiście prawdą. Dlatego podajemy tłumaczenie przekładu ulepszonego, IV. Najpierw bez komentarzy, a następnie z pewnymi uwagami w nawiasach. Na początku było słowo, a ono słowo było u Boga, a Bogiem było ono słowo. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Po przytoczeniu tłumaczenia IV, które uważamy za dokładne i dosłowne, zacytujemy je ponownie, dodając w odpowiednich miejscach nasze uwagi. Na początku w języku angielskim, a beginning, patrz uwaga na temat przedimków na stronie 10, przepis tłumacza. Ponieważ boski plan posiada różne czasy i okresy, dla każdego czasu i okresu ma on jakiś początek, ten, o który chodzi tutaj. Był tym czasem, na początku którego stworzony został Logos, Kolosensów rozdział 1 werset 15, objawienie rozdział 3 werset 14, co było jeszcze przed stworzeniem aniołów, ponieważ Logos był narzędziem Boga przy ich stwarzaniu, Kolosensów rozdział 1 wersety 16 i 17, było słowo w języku angielskim, the word. Logos. Jest on tutaj tak nazwany, ponieważ w starożytności urzędnik, przez którego królowie przemawiali do swych poddanych, zwany był Logosem króla, słowem, podobnie ten, przez którego Bóg przemawia do swych poddanych, jest nazywany przez Boga Logosem, a ono słowo było u Boga w języku angielskim, the God. Chodzi tutaj o najwyższą istotę. Zdanie to dowodzi, że słowo nie było Bogiem w najwyższym tego słowa znaczeniu, lecz towarzyszyło Bogu, najwyższej istocie, w takim znaczeniu, w jakim premier towarzyszy królowi, oczywiście nie jako równy jemu, lecz jako szczególnie mu bliski jako jego główne narzędzie. Powinniśmy pamiętać, że kiedykolwiek słowo Bóg stosowane jest do istoty najwyższej, jest ono nazwą własną, a gdy stosowane jest do innych potężnych istot, jest rzeczownikiem pospolitym. Słowo Bóg jest tutaj zatem nazwą własną, lecz w następnym zdaniu jest rzeczownikiem pospolitym, co widać w tłumaczeniu, Bóg, w języku angielskim, egot, a Bogiem było ono słowo. Słowo jest tutaj nazwane Bogiem, kimś potężnym, ponieważ takim było. Biblia około 200 razy nazywa bogami zarówno dobrych, jak i złych aniołów. Psalm 97 werset 7. Porównaj z Żydów rozdziałem 1 wersetem 6, 1 Koryntów rozdziałem 8 wersetem 5, 2 Koryntów rozdziałem 4 wersetem 4, ponieważ są potężnymi jednostkami, a takie właśnie jest znaczenie hebrajskiego słowa oznaczającego bogów, Elohim. Nawet potężni ludzie są w Biblii nazywani bogami. Na przykład każdy władca świecki nazywany jest Theos, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 4, a sędziowie w Izraelu nazywani są Elohim, bogami, co w przekładzie AV oddane jest słowem sędziowie, 2 Mojżeszowa rozdział 21 werset 6, rozdział 22 wersety 8 i 9, Logos. Jako najpotężniejsza z duchowych boskich istot, oczywiście był Bogiem, kimś potężnym. Kontrast między Bogiem z wielkiej litery, Degot, a Bogiem z małej litery, Egot, ostatecznie dowodzi tutaj, że Logos ani nie był najwyższą istotą, ani drugą osobą najwyższej istoty. To było na początku u Boga w języku angielskim Degot. To powtórzenie ma na celu podkreślenie, by jeszcze dobitniej pokazać fakt, że słowo nie było ani najwyższą istotą, ani częścią najwyższej istoty, jak utrzymują trynitarze, lecz narzędziem, premierem najwyższej istoty, kimś szczególnie mu bliskim w funkcji urzędowej. To, że Logos był szczególnym narzędziem Boga w stwarzaniu. Pokazane jest w wersecie trzecim, wszystkie rzeczy przez nie się stały, wszystkie stworzone rzeczy, oczywiście z wyjątkiem niego samego, ponieważ on jest jedyną istotą bezpośrednio stworzoną przez Boga, Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 14 i 18, rozdział 3 wersety 16 i 18, 1 Jana rozdział 4 werset 9. Powstały przez niego jako narzędzie wykonawcze, nie jako źródło, którym jest wyłącznie Ojciec. 1 Koryntów rozdział 8 werset 6. Źródło jest w Grece wskazywane albo przy pomocy przyimka hypo, czyli przez, albo ek, ex, czyli z. Natomiast narzędzie wykonawcze z reguły oddawane jest przyimkiem dia, czyli przez. Niekiedy jest jednak używany grecki przyimek en, oznaczający jedno i drugie, przy czym kontekst decyduje o tym, o co dokładnie chodzi, choć przede wszystkim i najczęściej oznacza on wy. Tutaj w odniesieniu do Jezusa użyty jest przyimek dia, tak jak w 1 Koryntów rozdziale 8 wersecie 6 oraz w Kolosensów rozdziale 1 wersetach 15 i 17. We wszystkich czterech wersetach chodzi o narzędzie wykonawcze. Hypo nigdy nie jest w Biblii stosowane na określenie dzieła Logosa w stwarzaniu. Pełny obraz źródła i wykonawcy podany jest w 1 Koryntów rozdziale 8 wersecie 6, wszystko jest z ex, ojca, wszystko jest przez dia, syna. Tak więc Logos był narzędziem Boga, przez który Bóg stworzył wszystkie rzeczy, a bez niego nic się nie stało, co się stało, tutaj nasz Pan jest pokazany jako uniwersalne wykonawcze narzędzie Boga w stwarzaniu, bez udziału którego nie powstała żadna rzecz. Zatem wszystko to, co w dziele stworzenia wykonywali jego pomocnicy spośród aniołów, w każdym szczególe było pod jego nadzorem. Po opisaniu w ten sposób przedludzkiej natury naszego Pana oraz jego dzieła i pozycji w stwarzaniu, święty Jan w wersecie 14, który zacytujemy z przekładu IV, opisuje jego karnację, a to słowo ciałem się stało, przestało być słowem, przemieniając się w istotę ludzką. Zauważmy, iż werset ten nie mówi, że słowo pozostało słowem, a do swojej duchowej natury jako słowo dodało naturę ludzką, co uczyniłoby go mieszańcem. Nie sugeruje, że czyniąc to, dodał do swej istoty człowieczeństwo w taki sposób, który pozbawił go osobowości, czyniąc, w połączeniu dwóch natur, osobowość natury duchowej osobowością natury ludzkiej. Myśl tego zdania jest bardzo prosta. Słowo stało się ciałem. Przestało być tym, czym było wcześniej, nie stało się inną osobą, lecz tą samą osobą w innej naturze, przestało być istotą duchową i, pozostając tą samą osobą, stało się istotą ludzką. Jako osoba zostało przeniesione z istnienia na poziomie duchowym do istnienia na poziomie ludzkim. Luther użył stosownego wyrażenia dla scharakteryzowania aktu karnacji, Menschwerdung, co dosłownie oznacza stanie się człowiekiem. Wyrażenie karnacja bardziej opisuje proces niż rezultat tego procesu, stanie się przez Logosa człowiekiem, ponieważ karnacja dosłownie oznacza stwarzanie ciała, czego produktem był oczywiście człowiek Jezus. Jako kolejny dowód tekstowy przeniesienia przedludzkiego Logosa z duchowego poziomu istnienia na poziom ludzki zbadamy Filipensów rozdział 2 wersety od 6 do 8. Niewiele wersetów zostało gorzej potraktowanych przez dawniejszych tłumaczy trynitarzy niż ten. Przekład AV sprawia, że werset 6 uczy przeciwnie do zawartej w nim nauki, co w dużym stopniu naprawiły przekłady RV oraz ARV. Pierwsze zdanie wersetu 7 powinno być ostatnim zdaniem wersetu 6. Najpierw zacytujemy tłumaczenie tego wersetu w przekładzie IV bez komentarza, a następnie z komentarzami w nawiasach, jak to uczyniliśmy z cytatem z Ewangelii Jana rozdziału 1 wersetów od 1 do 3 i 14, czyli wersety od 5 do 8, tego bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym, nie uważał bycia równym Bogu za rzecz, którą zamyślał przywłaszczyć sobie, lecz przeciwnie, wyniszczył samego siebie. Przyjąwszy kształt niewolnika, po staniu się podobny ludziom i po znalezieniu się postawą jako człowiek, poniżył samego siebie, po staniu się posłusznym, aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Wierzymy, że przekład IV podaje zarówno dosłowne, jak i poprawne tłumaczenie tych trzech wersetów. A teraz cytujemy ten fragment z pewnymi komentarzami w nawiasach tego naśladowania postępowania, jakie za chwilę będzie opisane. Bądźcie o sobie rozumienia, bądźcie zdecydowani z całego serca, które zdecydowanie, determinacja, było i w zakresie oddania całym sercem w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym, w czasie jego poprzedniej egzystencji, gdy istniał jako istota duchowa, tak jak Bóg istnieje jako istota duchowa. Zdanie to nie twierdzi ani nie sugeruje, że znajdował się on na boskim poziomie istnienia jako druga osoba rzekomej Trójcy. Pokazuje ono jedynie, jaki był jego poziom istnienia. Istniał wtedy jako istota duchowa, na poziomie, na którym znajduje się Bóg, który jest duchem, Ewangelia Jana rozdział 4 werset 24, oraz wszystkie pozostałe istoty duchowe, Żydów rozdział 1 werset 14. Pokazany tutaj kontrast dotyczy różnicy między poziomem istnienia posiadanym przez istoty duchowe w odróżnieniu od poziomu istnienia ludzi, na co wskazuje cały ten fragment, który kontrastuje jego przedludzki i ludzki poziom istnienia. Nie uważał, był w pełni przekonany, bycia równym Bogu, czym nie może być żadne stworzenie, za rzecz, cel ambicji, którą zamyślał przywłaszczyć sobie, co usiłował uczynić Lucyfer w największym akcie uzurpacji w całej historii i co uczyniło go szatanem, przeciwnikiem, Izajasza rozdział 14 wersety od 12 do 14, a czego Logos nie tylko unikał, lecz czym się brzydził i czemu się przeciwstawiał. Ale, zamiast naśladować Lucyfera, wybrał przeciwny kierunek, wyniszczył samego siebie, zrezygnował ze swej przedludzkiej natury, która zaraz po naturze boskiej była najwyższą ze wszystkich natur, zrezygnował ze swego przedludzkiego urzędu, którym był urząd boskiego premiera w dziele stworzenia, opatrzności i objawienia, zrezygnował ze swego przedludzkiego zaszczytu, jaki otrzymywał od Boga jako jego premier, a jako taki także od wszystkich pozostałych rang istot duchowych oraz od ludu Bożego z czasów Starego Testamentu. Krótko mówiąc, zrezygnował z przedludzkiej natury, urzędu i zaszczytu. Jak zaznaczyliśmy powyżej, po słowach wyniszczył samego siebie następuje kropka. Słowa te powinny zatem być ostatnią częścią wersetu 6, a nie pierwszą częścią wersetu 7. Gdyby werset 7 rozpoczynał się tak, jak sugeruje to przekład IV i jak stwierdziliśmy powyżej, składałby się on z ciągu zdań imiesłowowych, lecz nie stanowiłby pełnego zdania. A zatem, to, co zaznaczono jako werset 8, powinno należeć do wersetu 7, tak by stanowił on pełne zdanie. Przekład IV traktuje imiesłowy z wersetów 7 i 8 ściśle jako imiesłowy i tłumaczy je dosłownie, w ten sposób oddając w tych dwóch wersetach pełną myśl, wyraźnie brakującą w przekładzie AV, który bardzo nieprecyzyjnie tłumaczy je jako czasowniki główne i oznajmujące. Przyjąwszy, imię słów przysłówkowy uprzedni jest oddany jako taki w przekładzie IV, podczas gdy AV tłumaczy go jako czasownik główny czasu przeszłego w trybie oznajmującym, dodając słowa na siebie, które nie mają swych odpowiedników w Grece i które jako interpolacja powinny być podane w tłumaczeniu AV kursywą, by zaznaczyć, iż są interpolacją. Powinny być one jednak pominięte, tak jak w IV. Pokazuje on, że w ten sposób oznaczona czynność miała miejsce po czynnościach oddanych pozostałymi trzema imiesłowami w wersetach 7 i 8, które są w czasie aorist, czyli przeszłym. Wszystkie cztery imiesłowy tych dwóch wersetów są bowiem zależne od czasownika głównego tego zdania, poniżył się, i oznaczają cztery czynności występujące przed czynnością czasownika głównego, przy czym czynność trzech ostatnich imiesłowów występuje przed czynnością imiesłowu pierwszego. W przeciwieństwie do greki angielskiej nie posiada imiesłowu przeszłego, aorist. Z tego powodu dla oddania przeszłych czynności w trzech wypadkach wystąpienia imiesłowów aorist w wersetach 7 i 8 przekład IV używa słowa poza angielskim imiesłowem teraźniejszym. W języku polskim formy typu stanie, znalezienie nie są uznawane za imiesłowy, jak w angielskim, lecz za rzeczowniki odczasownikowe, tak zwany gerundium, przepis tłumacza, kształt niewolnika. Styl życia prowadzony przez niewolnika. Ma to związek z trudnym, wymagającym samozaparcia studiowaniem, głoszeniem i praktykowaniem prawdy, podjętym przez naszego Pana natychmiast po okazaniu swego poświęcenia, co kryje się tutaj w zdaniu imię-słowowym postaniu się posłusznym. Zanim jednak przyjął kształt niewolnika, miały miejsce dwie inne rzeczy poza poświęceniem, pokazane w dwóch pozostałych przeszłych imię-słowach z wersetów 7 i 8. Po staniu się podobnym ludziom, po staniu się istotą ludzką, co zajęło 9 miesięcy po jego spłodzeniu świętą mocą Boga, a dobiegło końca przy narodzeniu w Betlejem. Mamy tu kolejny fragment dowodzący tego, że nie pozostał on tym, kim był w poprzednim istnieniu, istotą duchową, i nie przybrał natury ludzkiej do swej natury duchowej, lecz stał się istotą ludzką, niczym więcej i niczym mniej niż istotą ludzką. Jednak w przeciwieństwie do pozostałej części ludzkości stał się doskonałą i bezgrzeszną ludzką istotą, i po znalezieniu się postawą jako człowiek, jest tutaj podkreślone, że Jezus musiał osiągnąć stan pełnego męskiego wieku, który w Izraelu, dla celów usług religijnych, wymagał od mężczyzny wieku przynajmniej 30 lat. 4 Mojżeszowa rozdział 4 wersety 30, 35 i 39, Ewangelia Łukasza rozdział 3 werset 23. Zanim zatem mógł przystąpić do służby, musiał znaleźć się w tym stanie człowieka. Widzimy więc 3 z 4 rzeczy, które musiały mieć miejsce, zanim się poniżył. Po pierwsze, musiał stać się niczym niewolnik, po drugie, istotą ludzką oraz, po trzecie, w pełni dojrzałym mężczyzną, przy czym pierwsza z tych 3 rzeczy miała miejsce po 2 pozostałych. Ta 4 pojawi się niebawem, poniżył samego siebie, czyli poniżył się, by prowadzić służbę w bardzo upokarzających okolicznościach i doświadczeniach, po staniu się posłusznym, tutaj mamy 4 zdanie imię słowowe, które, jak poprzednie 3, wskazuje na czynność wcześniejszą od czynności głównego czasownika tego zdania, poniżył się. Posłuszeństwem, o którym tutaj mowa, jest poświęcenie, najbardziej wymagające ze wszystkich rodzajów posłuszeństwa. Dla przykładu, posłuszeństwo usprawiedliwienia, które Jezus doskonale wykonywał już od dziecinnych lat, jest niemal całkowicie ograniczone do sprawiedliwości i o wiele mniej wymagające od tego, które Jezus podjął, poświęcając się. Ten drugi rodzaj posłuszeństwa zawierał w sobie pierwszy, a dodatkowo obejmował posłuszeństwo miłości, ofiary. Posłuszeństwo poświęcenia jest tutaj podkreślone właśnie dlatego, że jest najbardziej wymagającym ze wszystkich rodzajów posłuszeństwa. Zdanie to uczy nas zatem, że Jezus zaczął wykonywać swą służbę jako niewolnik po podjęciu poświęcenia w wieku 30 lat. Wypełnienie tego wymagało od niego poniżenia się do wszelkich i wśród wszelkich okoliczności i doświadczeń, jakie na jego drodze stawiała boska opatrzność. Żydów rozdział 2 werset 10, rozdział 5 wersety od 7 do 9, aż do śmierci, poniżył się zarówno aż do śmierci, jak i na śmierć, znosząc sprzeciwianie się grzeszników, wyczerpanie fizyczne, smutek umysłu, ekskomunikę jako bluźniercy, wyjęcie spod prawa jako buntownika oraz cierpienia fizyczne aż do samej śmierci. I to śmierci krzyżowej, najbardziej bolesnej i haniebnej śmierci rzymskiego prawodawstwa oraz najwyższej kary zakonu Mojżeszowego, Galatów rozdział 3 werset 13. Po tych wyjaśnieniach w nawiasach parafraza myśli Filipensów rozdziału 2 wersetów od 6 do 8 powinna być pomocna, i dlatego ją podamy. Lud Boży powinien starać się rozwijać tę samą determinację, jaką miał Jezus, który zanim stał się człowiekiem, istniał jako duch na tym samym poziomie istnienia, na jakim jako duch istnieje Bóg. W przeciwieństwie do szatana nie traktował jednak bycia równym Bogu za rzecz, którą pragnął przywłaszczyć sobie. Wprost przeciwnie, zamiast rozwijać taką bezbożną ambicję, zrezygnował ze swej przedludzkiej natury, urzędu i zaszczytu, by stać się istotą ludzką. Co więcej, poniżył się, podjąwszy służbę, która uczyniła go niewolnikiem po tym, jak stał się człowiekiem i po tym, jak osiągnął pełny stan męskiego wieku, a także po tym, jak poprzez ślub wstąpił na drogę posłuszeństwa poświęcenia aż do śmierci, i to śmierci przez ukrzyżowanie. Po tej krótkiej parafrazie przytoczymy tłumaczenie przekładu IV, by jeszcze bardziej pokazać, że nasza parafraza tego fragmentu prawidłowo oddaje jego myśl, tego bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym, nie uważał być równym Bogu za rzecz godną pożądania, lecz przeciwnie, wyniszczył samego siebie. Przyjąwszy kształt niewolnika, po staniu się podobnym ludziom i po znalezieniu się postawą jako człowiek, poniżył samego siebie, po staniu się posłusznym, aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Powyższy cytat i rozważanie dowodzą, jak bardzo trynitarze, autorzy przekładu AV, wypaczyli myśl wersetu 6 i zaciemnili myśl pozostałej części tego fragmentu. Pokazuje także, jak jasno przekład IV oddaje jego myśli poprzez prawidłową interpunkcję tego fragmentu oraz dosłowne tłumaczenie jego gramatyki i słów. Trzeci fragment, który wyraźnie pokazuje to, do czego doprowadziła Chrystusa karnacja, to 2 Koryntów rozdział 8 werset 9. Także i tym razem podajemy tłumaczenie przekładu IV, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa, że będąc bogatym, dla nas stał się ubogi, abyśmy my jego ubóstwem mogli być ubogaceni. A oto brzmienie tego fragmentu zgodne z poglądem o Bogu człowieku, ściśle odniesionym do tego wersetu, z powodu unieważniania przez niego okupu przez uniemożliwienie złożenia równoważnej ceny, albowiem znacie skąpstwo Pana naszego Jezusa, który będąc bogatym posiadaniem boskiej natury, a więc także wszystkich boskich przymiotów osoby i charakteru, oraz urzędów i zaszczytów Boga, zapragnął być jeszcze bogatszym niż był przez dodanie do swych bogactw jako Boga bogactwa doskonałego człowieczeństwa w jedności jego osoby, tak byśmy dzięki jego dodatkowemu bogactwu pozostali nieodkupieni, a zatem na zawsze ubodzy, ponieważ Bóg człowiek, nie będący równoważną ceną za doskonałego Adama i rodzaj w jego biodrach, nie może być naszym okupem, równoważną ceną. Jaki gwałt musi być zadany temu fragmentowi, by doprowadzić go do harmonii z teorią Boga człowieka? Jak bardzo trynitaryzm unieważnia Słowo Boże, a także degraduje Boga do stanu równości z kimś niższym, a nadmiernie wynosi Chrystusa do stanu równości z jego zwierzchnikiem, najwyższą istotą. Obecnie przytoczymy tłumaczenie tego wersetu według przekładu IV z komentarzami w nawiasach, na podstawie czego zauważymy, w jakże pięknej harmonii pozostaje on z Ewangelii Jana rozdziału 1 wersetów od 1-3 i 14 oraz Filipensów rozdziału 2 wersetów od 6-8, tak jak jest w wyraźnej sprzeczności z teorią Boga człowieka, albowiem znacie, wy, wierny lud Boży, na podstawie zrozumienia harmonii Słowa Bożego, łaskę, pełną miłości, Pana naszego Jezusa, że, oto sposób, w jaki ta pełna miłości łaska się wyraziła, będąc bogaty, posiadając najwyższą ze wszystkich natur z wyjątkiem natury boskiej, najwyższy ze wszystkich urzędów, z wyjątkiem urzędu Boga, funkcję premiera Jehowy, oraz najwyższy ze wszystkich zaszczytów, z wyjątkiem Boga, dobrowolnie oddawanych mu przez Boga oraz dobrych aniołów i ludzi, dla nas, w naszym interesie, stał się ubogi, ten tak bardzo bogaty stał się ubogim w naturze jako człowiek, w posiadłościach, gdyż nie miał gdzie położyć głowy, w urzędzie, który uczynił go niewolnikiem, a w oczach ludzi wędrownym kaznodzieją, w towarzystwie, ponieważ chodziły za nim niewiele znaczące osoby, oraz w zaszczycie, ponieważ był wzgardzony i odrzucony przez ludzi oraz ukarany jako rzekomy bluźnierca, ekskomunikowany jako rzekomy buntownik przeciwko ziemskiemu rządowi, z tego też powodu ukrzyżowany jako wyrzutek społeczeństwa, abyśmy, jego naśladowcy, jego ubóstwem, w aspektach opisanych we wcześniejszym komentarzu, przez co stał się naszym okupem, ubogaceni byli, teraźniejszymi błogosławieństwami usprawiedliwienia i wysokiego powołania w prawdzie, sprawiedliwości, miłości i mocy niebiańskich myśli, a w przyszłości błogosławieństwami boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem. Czwartym fragmentem dotyczącym karnacji naszego Pana i wskazującym na to, czym się poprzez ten akt stał, jest Żydów rozdział 2 wersety 14, 16 i 17. Jak w pozostałych przypadkach, cytujemy go z przekładu IV, ponieważ tedy dzieci są uczestnikami krwi i ciała, i on podobnie stał się ich uczestnikiem, bo oczywiście nie przyjął aniołów, wprost przeciwnie, przyjął nasienie Abrahama, ponieważ właściwym było, by stał się podobny braciom we wszystkim. Tak jak wcześniej, zacytujemy ten fragment z komentarzami w nawiasach, ponieważ tedy dzieci, Boże, są uczestnikami, razem z pozostałą częścią ludzkości, krwi i ciała, ludzkiej natury. Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 17, 1 Koryntów rozdział 15 werset 50, Galatów rozdział 1 werset 16, to znaczy są istotami ludzkimi, i On, nasz Pan, podobnie, dokładnie tak jak oni z wyjątkiem ich niedoskonałości, ponieważ On był doskonały, bezgrzeszny, stał się ich uczestnikiem, to znaczy krwi i ciała, stał się istotą ludzką. Gdyby był Bogiem człowiekiem, nie byłoby żadnego podobieństwa między nim jako uczestnikiem ludzkiej natury, a nami jako uczestnikami ludzkiej natury. Byłby on bowiem wówczas mieszańcem, a jego człowieczeństwo nie miałoby własnej osobowości, gdyż zgodnie z teorią Boga człowieka jego osobowość byłaby osobowością Boga, co niweczyłoby wszelkie podobieństwo między nim a nami jako uczestnikami ludzkiej natury. Fragment ten bardzo wyraźnie dowodzi, że w procesie karnacji stał się on doskonałą istotą ludzką, niczym mniej i niczym więcej. Bo oczywiście, jest stwierdzonym faktem, nie przyjął, dostępując zmiany natury, nie przyjął za własną naturę, aniołów, nie stał się zatem aniołem, gdyby to uczynił, sprawiłoby to, że zniżyłby się do natury tylko o jeden stopień niższej od jego przedludzkiej natury. Wprost przeciwnie, w przeciwieństwie do tego, przyjął nasienie Abrahama, zniżył się do natury dwa stopnie niższej od jego przedludzkiej natury, to jest do natury ludzkiej w narodzie żydowskim, jako potomek Abrahama przez Izaaka i Jakuba, ponieważ, podaje powód, dla którego stał się czystą istotą ludzką, właściwym było, aby przygotować go do urzędu naszego najwyższego kapłana, by stał się, nie by pozostał Logosem, Michałem, lecz by stał się czystą istotą ludzką, podobny braciom, nie tym bezbożnym z ludzkości, lecz podobny do wiernych poświęconych, we wszystkim, w studiowaniu, głoszeniu i praktykowaniu prawdy oraz znoszeniu związanych z tym doświadczeń wśród srogich prób i pokus. By był podobny im we wszystkich aktywnych i biernych doświadczeniach, musiał być dokładnie im podobny, z wyjątkiem grzechu, ponieważ aby być wypróbowanym z każdego punktu widzenia ludzkiej natury, tak jak próbowani są jego bracia, musiał stać się uczestnikiem ludzkiej natury, dokładnie tak jak oni, z wyłączeniem grzechu. Żydów rozdział 2 wersety 17 i 18, rozdział 4 werset 15. Fragment ten z pewnością zajmuje swe miejsce obok Ewangelii Jana rozdziału 1 wersetów od 1 do 3, 14, Filipensów rozdział 2 wersetów od 6 do 8, 2 Koryntów rozdziału 8 wersetu 9, ucząc, że w procesie karnacji Jezus stał się doskonałą istotą ludzką, posiadając w jej wyniku tylko i wyłącznie ludzką naturę. Galatów rozdział 4 werset 4 to kolejny tekst uczący o karnacji, a nie inkarnacji Chrystusa. Zacytujemy go z przekładu IV, lecz gdy przyszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, po staniu się z niewiasty, po staniu się pod zakonem, aby wykupił tych pod zakonem, abyśmy my mogli dostąpić synostwa. Teraz przytoczymy ten fragment razem z komentarzami w nawiasach, lecz gdy przyszła pełnia czasu, gdy nadszedł wyznaczony przez Boga czas w boskim planie wieków, Bóg, Najwyższy, posłał, nie w procesie karnacji, lecz w celu służenia, co miało swój początek, gdy osiągnął on wiek 30 lat, ponieważ imię słowy przeszłe, aorist, po staniu się, dowodzą, że posłanie to miało miejsce po tych dwóch staniach się, syna swego, który, po staniu się z niewiasty, po narodzeniu się jako istota ludzka z Maryi Panny, a więc nie jako Bóg człowiek, lecz jako doskonała istota ludzka, po staniu się pod zakonem, po narodzeniu się jako Żyd pod przymierzem zakonu, a więc nie jako Bóg człowiek, lecz jako doskonała istota ludzka, co nastąpiło przy jego narodzeniu jako istoty ludzkiej z nasienia Abrahama przez Izaaka i Jakuba, aby wykupił, spod zakonu, ceną okupu, tych pod zakonem, Żydów, którzy jako jedyni byli pod przymierzem zakonu, abyśmy my, wierzący z Żydów, mogli dostąpić synostwa, przez spłodzenie z ducha. Fragment ten pokazuje, że Syn Boży stał się istotą ludzką i poddanym przymierza zakonu, zanim rozpoczął służbę w wieku 30 lat, by stać się okupem za człowieka. Dowodzi to, że jako taki nie był ani Bogiem człowiekiem, ani Logosem człowiekiem, ani Michałem człowiekiem, ponieważ jako taki nie mógłby stać się okupem, równoważną ceną za człowieka. By nim być, musiał stać się bezgrzeszną i doskonałą istotą ludzką. Fragment ten zajmuje więc swoje miejsce obok wszystkich innych, dowodząc, że karnacja sprowadziła Jezusa na poziom ludzkiej egzystencji jako doskonałej ludzkiej istoty, nie niższej i nie wyższej. 5 fragmentów, jakie dotychczas zbadaliśmy, traktuje o karnacji Jezusa w sposób doktrynalny, natomiast Ewangelia Mateusza rozdział 1 wersety od 18 do 25 oraz Ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety od 26 do 56 i rozdział 2 wersety od 1 do 20 traktują o niej w sposób historyczny. Po udowodnieniu, że przez proces karnacji nasz Pan stał się istotą ludzką, i jako taki tylko istotą ludzką, niczym mniej i niczym więcej, właściwym będzie przyjrzenie się temu, czym był jako taki, abyśmy jeszcze pełniej mogli zrozumieć, do czego doprowadziła go karnacja. przede wszystkim, i w tym różni się od nas, stał się on bezgrzeszną istotą ludzką. Był bezgrzeszny w usposobieniu i bezgrzeszny w motywach, myślach, słowach i czynach. My natomiast dziedzicznie jesteśmy upadli w usposobieniu, a także grzeszni w motywach, myślach, słowach i czynach. Był bezgrzeszny jako niemowlę, Ewangelia Łukasza rozdział 1 werset 35, jako chłopiec, Ewangelia Łukasza rozdział 2 wersety 40 i 52, a także jako mężczyzna, Ewangelia Mateusza rozdział 3 wersety od 15 do 17. Pragniemy podać kilka uwag na temat jego bezgrzeszności jako człowieka. Był świadomy swej bezgrzeszności, dlatego mógł żądać od swych przeciwników, by dowiedli, iż jest winny grzechu, że jest grzesznikiem. Ewangelia Jana rozdział 8 werset 46. Z powodu jego bezgrzeszności szatan nie mógł w nim znaleźć niczego podatnego na pokusy. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 30. Jego bezgrzeszność uprawniała go do tego, by stał się ofiarą za grzech, a w ten sposób naszą sprawiedliwością. 2 Koryntów rozdział 5 werset 21. Ponieważ prawdziwie miłował sprawiedliwość, a nienawidził nieprawości, Żydów rozdział 1 werset 9. Choć był kuszony we wszystkich aspektach samolubstwa i światowości, podobnie do braci, nie był kuszony do grzechu, ponieważ nie posiadał w sobie żadnej nieprawości, Żydów rozdział 4 werset 15. Nadawał się na naszego najwyższego kapłana właśnie dlatego, że był święty, niewinny, nieskalany i odłączony od grzeszników. Rozdział 7 werset 26. Rzeczywiście był barankiem Bożym bez skazy i bez wady. 1 Piotra rozdział 1 werset 19. Ponieważ był bez grzechu. Rozdział 2 werset 22. 1 Jana rozdział 3 werset 5. To właśnie z powodu tej bezgrzeszności, nieposiadania skłonności do grzechu, szatan nie mógł skusić go do grzechu, chociaż, jak dowiedliśmy powyżej, kusił go do niewinnego samolubstwa i światowości. Fakt, że był bez skazy i bez wady, 1 Piotra rozdział 1 werset 19, dowodzi, że gdy osiągnął dojrzały męski wiek 30 lat, jako istota ludzka był doskonały w swych wszystkich organach fizycznych, umysłowych, artystycznych, moralnych i religijnych. Był doskonały, jak jego ojciec, Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 48, ponieważ, jak Adam w swej doskonałości, był obrazem i podobieństwem Boga, 1 Mojżeszowa rozdział 1 wersety 26 i 31, Kolosensów rozdział 1 werset 15. Zgodnie z tym był fizycznie doskonałą istotą ludzką. W jego organizmie każdy organ był doskonały sam w sobie oraz doskonale dopasowany i przystosowany do każdego innego organu, w wyniku czego wspólnie funkcjonowały one jako doskonały organizm fizyczny. Był więc wolny od bólu, chorób i ułomności. Z pewnością był przystojnym mężczyzną. Jego postawa i siła odpowiadała jego zdrowiu i doskonałości fizycznej. Z pewnością było to ciało pełne wdzięku i nieodpartego uroku. Poza doskonałymi ciałami Adama i Ewy żaden człowiek nigdy nie miał takiego ciała, jakie posiadał nasz Pan jako istota ludzka. Chociaż stwierdzenie, piękniejszyś nad innych, synów ludzkich, Psalm 45 werset 3, odnosi się do charakteru naszego Pana jako człowieka. Słowa te byłyby także prawdziwe w odniesieniu do jego ludzkiego ciała. Gdy nasz Pan osiągnął wiek 30 lat, był doskonały jako istota ludzka także pod względem umysłowym. Każdy organ jego umysłu był doskonały sam w sobie oraz w relacji do wszystkich pozostałych organów jego ciała, umysłu, serca i woli. I tak, jego wszystkie władze postrzegania, te, które mają związek z rozpoznawaniem i określaniem wielkości, ciężaru, kształtu, koloru, kolejności, liczby, różnic, wydarzeń, czasu, muzyki, języka, a także cech i zasad abstrakcyjnych, były doskonałe same w sobie oraz we wzajemnych relacjach wobec siebie i pozostałych władz umysłowych, a także w odniesieniu do jego ciała, serca i woli. Doskonałe były jego władze twórcze, pamięć, fantazja i wyobraźnia, które doskonale działały wzajemnie wobec siebie oraz w odniesieniu do jego pozostałych władz i działań umysłowych, jak również jego ciała, serca i woli samych w sobie oraz w ich działaniu. Jego każda zdolność rozumowania, zarówno indukcyjna, jak i dedukcyjna, była doskonała sama w sobie oraz w relacji do każdej pozostałej, jak również w odniesieniu do jego wszystkich pozostałych władz i działań umysłowych oraz jego władz fizycznych, artystycznych, moralnych i religijnych samych w sobie i ich działaniach. Jego władze intuicyjne były doskonałe same w sobie oraz w jego wszystkich pozostałych władzach samych w sobie i ich działaniach. Słowem był on doskonały w swych wszystkich władzach umysłowych oraz w ich relacjach i działaniu. Jako istota ludzka, w wieku 30 lat był on również doskonały w zdolnościach artystycznych. Jego wszystkie władze same w sobie i w swych działaniach były doskonałe, organy piękna, wzniosłości, naśladowania, krasomówstwa, humoru, sympatyczności i tworzenia. Były doskonałe w swych wzajemnych relacjach i działaniach, a także w odniesieniu do jego pozostałych zdolności i ich działań w zakresie ciała, umysłu, serca i woli. Jego motywy, myśli, słowa i czyny obfitowały zatem w przejawach jego 7 artystycznych władz. Jego moralne władze samolubne, te, które dotyczyły jego samego, także były doskonałe w stanie i działaniu jako istoty ludzkiej, gdy liczył on 30 lat. I tak, jego samoocena, zamiłowanie do oceny ze strony innych, do wygód, bezpieczeństwa, skrytości, przezorności, pożywienia, napojów, samoobrony, agresywności, zdrowia i życia, były doskonałe same w sobie oraz w ich działaniach w nim samym, a także w odniesieniu do jego wszystkich pozostałych władz ciała, umysłu, serca i woli w nich samych i w ich działaniach. Gdy jako istota ludzka osiągnął ten wiek, jego wszystkie moralne władze społeczne były doskonałe same w sobie oraz w ich działaniach. Tak więc jego zamiłowanie do płci przeciwnej, rodziców, braci, przyjaciół, domu i kraju ojczystego było doskonałe samo w sobie oraz w swych działaniach wobec jego każdej innej zalety społecznej, jak również w odniesieniu do jego wszystkich innych władz moralnych, a także władz fizycznych, umysłowych, artystycznych i religijnych, samych w sobie i w ich działaniach. Wreszcie, jako istota ludzka w wieku 30 lat, był doskonały we władzach religijnych, z których każda była doskonała sama w sobie i swych działaniach, w jej relacjach do jego pozostałych władz religijnych, a także w harmonii z jego władzami fizycznymi, umysłowymi, artystycznymi i moralnymi pod względem ich jakości i działania. Działanie takich doskonałych władz religijnych pod kontrolą jego doskonałej ludzkiej woli dało mu, jako istocie ludzkiej, doskonałe ludzkie wyższe pierwszorzędne łaski, wiarę, nadzieję, samokontrolę, cierpliwość, pobożność, miłość braterską, do bliźniego, oraz miłość bezinteresowną. Ich doskonała harmonia we wzajemnych relacjach w używaniu jego samolubnych i społecznych ludzkich uczuć jako sług prawdy i sprawiedliwości dała mu niższe pierwszorzędne łaski samolubne i społeczne. Do niższych samolubnych należą samoocena, aprobata, pokój, ostrożność, skrytość, przezorność, apetyt, wojowniczość, agresywność i żywotność. Natomiast niższe społeczne są następujące: miłość do płci przeciwnej, synostwo, przyjacielskość, domatorstwo i patriotyzm. Chociaż posiadał on doskonałe władze miłości małżeńskiej i ojcowskiej wraz z ich uczuciami, jednak w interesie swej misji jako Mesjasza nigdy nie wykorzystywał ich w relacjach małżeńskich czy rodzicielskich jako mąż i ojciec. Ponadto, wyższe ludzkie pierwszorzędne łaski w ich harmonii i dominacji nad jego niższymi ludzkimi łaskami pierwszorzędnymi rozwinęły łaski drugorzędne przez tłumienie wysiłków niższych łask do panowania nad wyższymi. I tak, rozwinęła się w nim pokora, skromność, pracowitość, odwaga, otwartość, wspaniałomyślność, wstrzemięźliwość, nieskwapliwość, wyrozumiałość, odpuszczenie, samoofiara, na tyle, na ile była wymagana przez ludzką sprawiedliwość, czystość, submałżeńskość, subojcowskość, nieużywana przez niego, choć obecna jako zdolność i uczucie, subsynostwo, subbraterskość, subprzyjacielskość, subdomatorstwo i subpatriotyzm. W końcu, dzięki dominacji jego wyższych ludzkich łask pierwszorzędnych nad połączeniem jego pozostałych ludzkich łask rozwinął ludzkie łaski trzeciorzędne, gorliwość, cześć, radość, cichość, posłuszeństwo, zadowolenie, dobroć, delikatność, umiarkowanie, miłosierdzie, bezstronność i wierność. Rozwinięcie przez niego wszystkich ludzkich łask do czasu ukończenia 30 roku życia przede wszystkim było wynikiem jego karnacji jako doskonałego ludzkiego niemowlęcia, z doskonałymi władzami fizycznymi, umysłowymi, artystycznymi, moralnymi i religijnymi, doskonałymi w swej strukturze, jakości i zakresie. To właśnie do takiego stanu ludzkiej istoty doprowadziła go karnacja. W ten sposób odpowiedzieliśmy na nasze drugie pytanie, do czego nastąpiła jego karnacja? Do natury człowieka. Po trzecie, po omówieniu z czego i do czego nastąpiła karnacja, zajmiemy się teraz tym, w jaki sposób ona przebiegała. Kolejni przeciwnicy prawdy nauczają na ten temat błędów, które w krótkości rozważymy jako negatywną odpowiedź na nasze pytanie, zanim udzielimy odpowiedzi biblijnej. Zarówno Żydzi, jak i niedowierzający nominalni chrześcijanie zaprzeczają preegzystencji Chrystusa, ucząc, że po raz pierwszy zaczął istnieć poprzez narodzenie się z Marii. Niektórzy Żydzi uczą nawet, że pewien rzymski żołnierz o imieniu Pandera spłodził go z Marii w akcie cudzołóstwa. Inni Żydzi i niektórzy nominalni chrześcijanie, obecnie zwani modernistami, uczą, że prawdziwym ojcem Jezusa był Józef, a matką Maria. Uczą tak dlatego, że z powodu niedowierzania zaprzeczają cudom. Tak zwani moderniści są obecnie szczególnymi orędownikami poglądu, że Józef był prawdziwym i wyłącznym ojcem Jezusa. Dowolnie przekręcając słowa i dowolnie przecząc jasnemu znaczeniu opisów o pochodzeniu Jezusa, zaprzeczają, że został on spłodzony przez Ducha Świętego, utrzymując, że spłodził go Józef. Autorzy tych zaprzeczeń z powodu swej niewiary są częścią symbolicznego męża trzymającego drugą broń ku zabijaniu, Ezechiela cały rozdział 9, a więc są przesiewaczami, a jako tacy okazują się wyznawcami i nauczycielami błędu na ten temat. Jeśli chodzi o twierdzenie niektórych Żydów, że Józef był prawdziwym i wyłącznym ojcem Jezusa, trzeba powiedzieć, że z wyjątkiem doktryny Trójcy, której odrzucenie przez nich jest usprawiedliwione, czują się oni bardziej urażeni doktryną o spłodzeniu Jezusa z ducha i narodzeniu z Maryi Panny niż jakąkolwiek inną doktryną tak zwanej ortodoksji. W związku z twierdzeniem, że Pandera był ojcem Jezusa, rabini złośliwie opisali rzekomy akt jego spłodzenia jako spłodzenie Benkarta. Co więcej, utrzymują oni, że stało się to podczas menstruacji Maryi, co według nauki jest niemożliwe, gdyż w czasie menstruacji nie może dojść do spłodzenia. Mimo to żydowska teologia wymaga poglądu, że Mesjasz musi się narodzić bez udziału ludzkiego ojca, ponieważ słusznie uczy ona, iż grzech nie jest kwestią ciała, lecz duszy, i że dusza pochodzi od ojca. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 46 werset 26, a ciało, od matki, w wyniku czego grzeszność jest przekazywana przez ojca. Żydowska teologia naucza także, że Mesjasz będzie bez grzechu. Z jej odpowiednich nauk wynika zatem, że Mesjasz nie może mieć ludzkiego ojca, gdyż to czyniłoby go grzesznym. Żydowska teologia potrzebuje zatem doktryny głoszącej, że osoba spłodzająca Mesjasza nie może być istotą ludzką. Dostrzegamy zatem błędne rozumowanie Żydów i modernistów w ich odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nastąpiła karnacja. Jezus był tylko uważany za syna Józefa, Ewangelia Łukasza rozdział 3 werset 23. Prosimy zwrócić uwagę na zmianę terminu spłodził we wszystkich przypadkach z Ewangelii Mateusza rozdział 1 wersetów od 1 do 16 na wyrażenie Maryi, z której narodził się Jezus w drugiej części Ewangelii Mateusza rozdziału 1 wersetu 16. Gdyby spłodził go Józef, zdanie to brzmiałoby, Józef spłodził Jezusa. Tak jak Ewangelia Mateusza rozdział 1 wersety od 2 do 16 mówi o wszystkich tych, którzy spłodzili Syna. Doprowadza to nas do rozważenia tego, w jaki sposób nastąpiła karnacja. Odpowiadamy na to następująco, jego ludzkie spłodzenie było bezpośrednim aktem Boga przez jego świętego ducha w znaczeniu jego świętej mocy, zapładniającej jajo w łonie Maryi Panny. Rozwój Jezusa jako zarodka aż do narodzenia miał miejsce w jej łonie, kończąc się jego narodzinami z Panny. Taka jest jasna nauka Biblii, co teraz zechcemy udowodnić. Najpierw dowiedziemy, że jego spłodzenie do ludzkiej natury było bezpośrednim aktem Boga przez Ducha Świętego w znaczeniu świętej mocy Bożej. Tak powiedział Maryi Gabriel, boski posłaniec zwiastowania, gdy zapytała go ona, w jaki sposób może się z niej, Panny, narodzić Mesjasz? Ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety 34 i 35, Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię, przeto i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. Gabriel przekazał to poselstwo w formie poezji hebrajskiej, która między innymi przyjmuje formę paraleli, to jest powtarzania tej samej myśli innymi słowami. Dlatego wyrażenie, Duch Święty zstąpi na cię oznacza to samo co, moc Najwyższego zacieni cię. Tak więc Duch Święty jest tutaj użyty w znaczeniu świętej mocy Bożej, co stanowi pierwsze znaczenie słów Duch Święty. A zatem Bóg, Ojciec Jezusa, przez swą świętą moc spłodził go jako istotę ludzką. Jest to stwierdzone w drugiej części badanego fragmentu, który zacytujemy z przekładu IV. Ten święty, który się narodzi, dziecko spłodzone w świętości przez Boga za pośrednictwem Jego Świętego Ducha jako Jego mocy, będzie nazwany Synem Bożym. To spłodzenie Jezusa przez Boga nie jest tym samym, o którym traktuje Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 14 i 18 oraz rozdział 3 wersety 16 i 18, gdzie jest mowa o Jego stworzeniu jako Logosa, pierworodnego wszystkich stworzeń, Kolosensów rozdział 1 werset 15, Objawienie rozdział 3 werset 14, nie jest to także przygotowanie do narodzenia, którego dostąpił przy zmartwychwstaniu, Rzymian rozdział 8 werset 29, Kolosensów rozdział 1 werset 18, Dzieje apostolskie rozdział 13 werset 33, Żydów rozdział 1 werset 5, rozdział 5 werset 5, co było poprzedzone jego spłodzeniem z ducha w Jordanie, Ewangelia Mateusza rozdział 3 wersety 16 i 17. Chrystus przeszedł zatem przez trzy stwarzania, po pierwsze, jako Logos, po drugie, jako człowiek Jezus oraz, po trzecie, jako Syn Boga w boskiej naturze. O spłodzeniu Jezusa jako ludzkiej istoty, będącym bezpośrednim aktem Boga przez Ducha Świętego, jasno mówi Ewangelia Mateusza rozdział 1 wersety 18 i 20. Nie rozumiejąc tego, Józef postanowił odejść od Maryi, w czym przeszkodziło mu bezpośrednie poselstwo anielskie. Po zrozumieniu, że Bóg przy pomocy swej świętej mocy spłodził człowieka Jezusa, wykażemy teraz, że Jezus został poczęty, rozwinięty i urodzony z Maryi Panny. Prorokowano o nim, że narodzi się z Panny, jak czytamy w Izajasza rozdziale 7 wersecie 14, oto Panna, w języku hebrajskim słowo Panna poprzedzone jest odpowiednikiem angielskiego przedimka określonego de, przepis tłumacza, pocznie i porodzi syna, a nazwie imię jego Immanuel. Masło i miód jeść będzie, aż będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro. Słowo przetłumaczone tutaj jako Panna to Almach. Jest to jedyne hebrajskie słowo, które pomijając jego dwa użycia na oznaczenie głosu sopranowego związanego ze śpiewem, w nagłówku psalmu 46, pierwsza kronik rozdział 15 werset 20, bez wyjątku oznacza w Biblii Pannę, jak dowodzi tego siedem pozostałych przypadków jego wystąpienia. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 24 werset 43, druga Mojżeszowa rozdział 2 werset 8, Izajasza rozdział 14 werset 7, Psalm 68 werset 26, Przypowieści Salomonowe rozdział 30 werset 19, Pieśni nad pieśniami rozdział 1 werset 3 i rozdział 6 werset 8. Jest jeszcze inne hebrajskie słowo, Bethulach, często tłumaczone jako Panna, które niekoniecznie oznacza dziewictwo, ponieważ w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 24 wersecie 16 potrzebne było dodatkowe stwierdzenie, by do jego znaczenia dodać dziewictwo, Panna, której mąż nie znał. Gdyby słowo to oznaczało wyłącznie dziewictwo, nie użyto by następującego po nim zdania. Jego wystąpienie w tym miejscu dowodzi, że słowo to niekoniecznie oznacza dziewicę. Ponadto, u Joela w rozdziale 1 wersecie 8 wyraźnie oznacza ono starszą wdowę, opłakującą zmarłego męża z lat młodości, ponieważ jest ona tutaj użyta jako porównanie ludu Bożego, któremu kazano opłakiwać stratę prawdziwych nauczycieli, zawódź jak panna przepasana worem nad mężem młodości swojej. Tłumacze Septuaginty słusznie zatem oddali słowo almach na język grecki słowem parthenos, które niewątpliwie oznacza kobietę w stanie dziewictwa. W użyciu biblijnym, poza dwoma znaczeniami określającymi głos sopranowy, almach nigdy nie oznacza niczego innego jak tylko kobietę posiadającą dziewictwo. Gdy jednak chrześcijanie zaczęli wykorzystywać Izajasza rozdział 7 werset 14 na potwierdzenie narodzin Jezusa z Panny, polemiści żydowscy, pragnący obejść ich argument, wymyślili dla niego dwuznaczną definicję, która niekoniecznie oznacza dziewictwo, dziewicę. Upierali się przy tym, że to nie almach, lecz Bethulach z konieczności oznacza kobietę posiadającą dziewictwo. To drugie twierdzenie obalone jest przez dwa wyżej zacytowane przypadki, natomiast to pierwsze, przez odpowiednich 7 z 9 przypadków wystąpienia almach w Biblii. Wcześniej przy pomocy komentarza w nawiasie pokazaliśmy, że w tekście hebrajskim występuje odpowiednik przedimka określonego d, a nie odpowiednik przedimka nieokreślonego e. Wzmacnia to myśl tego tekstu o dziewictwie, ponieważ przedimek określony zawiera myśl, że jest tutaj mowa o kimś niezwykłym i ważnym. Ponadto, mamy tutaj sugestię cudu, ponieważ nie byłoby żadnym cudem, a właśnie takie jest jedno ze znaczeń słowa otch, tutaj oddanego jako znak, gdyby niezamężna panna nie będąca dziewicą urodziła syna, co niestety często praktycznie się zdarza. Cud polegał na tym, że dziewica miała począć i urodzić syna, co oznacza, że poczęcie i narodziny nie były poprzedzone stosunkiem seksualnym. Żydowscy polemiści utrzymują także, iż proroctwo to nie dotyczy Jezusa, ponieważ nie otrzymał on imienia Immanuel. Także tutaj uciekają się do sofistyki. Słowo imię posiada bowiem w Biblii przynajmniej 7 znaczeń, jak często dowodziliśmy tego na naszych łamach na podstawie licznych wersetów. Po pierwsze, nazwa, po drugie, natura, po trzecie, charakter, po czwarte, reputacja, po piąte, urząd, po szóste, zaszczyt i, po siódme, Słowo Boże. Rozumiemy, że w tym miejscu chodzi o jego urząd najwyższego kapłana, to znaczy pojednując Boga i człowieka, jako taki doprowadza on do tego, że Bóg staje po naszej stronie, Immanuel, Bóg z nami, to znaczy Bóg jest po naszej stronie, staje obok nas, sprzyja nam. Jedzenie oraz masło i miód są symboliczne. W symbolach biblijnych masło, tłuszcz, przedstawia miłość, miód, radosną, słodką nadzieję, spożywanie ich przez Jezusa oznacza przyswajanie ich przez Niego jako należących do Niego. Oczywiście stały się one Jego cechami, gdy nauczył się odrzucać zło, a wybierać dobro. Wypełnienie się proroctwa Izajasza rozdziału 7 wersetu 14 opisane jest w Ewangelii Mateusza rozdziale 1 wersetach od 18 do 25 oraz w Ewangelii Łukasza rozdziale 1 wersetach od 26 do 56 i rozdziale 2 wersetach od 1 do 20. Ewangelia Mateusza rozdział 1 werset 25 dowodzi, że chociaż Maria była poślubiona Józefowi, pozostawała dziewicą aż do narodzin Jezusa, po czym została matką 4 synów i co najmniej 2 córek. Ewangelia Mateusza rozdział 12 wersety od 46 do 48, rozdział 13 wersety 55 i 56, Ewangelia Jana rozdział 2 werset 12, rozdział 7 wersety od 3 do 8, bracia ci nie byli jego kuzynami, jak utrzymują rzymskokatolicy w przekonaniu o wiecznym dziewictwie Marii. Ponieważ oni nie wierzyli, natomiast jego kuzyni, Jan i Jakub, Jakub mniejszy i Juda, wierzyli, ponieważ byli apostołami. W niedowiarstwie moderniści nie wierzą w narodziny z dziewicy. Swą niewiarę usiłują usprawiedliwić rzekomym milczeniem Biblii na ten temat przed pismami Mateusza i Łukasza. Twierdzą, że nic nie wspomina o tym piszący przed nimi Marek. Odpowiadamy na to, że podobnie nic nie mówi on o Jezusie przed rozpoczęciem przez Niego publicznej misji. Na podstawie milczenia Marka równie logicznym byłoby zaprzeczenie jego wcześniejszym 30 latom życia oraz wielu późniejszym czynom. Przypadek ten jest dobrą ilustracją słabości argumentu na podstawie milczenia. Twierdzą oni, że wcześniejsi bracia przed pismami Mateusza i Łukasza nigdy nie uczyli o narodzinach z dziewicy. Skąd wiedzą, że nikt tego nie uczył, zanim ci dwaj nie napisali swych pism? By móc autorytatywnie to stwierdzić, nie tylko musieliby wtedy żyć, lecz być także obdarzeni wszechobecnością i wszechwiedzą, by wiedzieć o tym ponad wszelką wątpliwość. Przypominają nam oni adwokata, który odpowiadając na stwierdzenie oskarżyciela, że ma 6 naocznych świadków winy oskarżonego, stwierdził, że ma 12 świadków, którzy nie widzieli, jak oskarżony dokonywał przestępstwa. Czy moderniści oczekują, że przyjmiemy ich pogląd o tym, że przed pismami Mateusza i Łukasza nikt nie uczył o narodzinach z dziewicy na podstawie ich argumentu płynącego z milczenia, tak jak postąpił głupi sędzia w kwestii 2 przeciwnych sobie oświadczeń wyżej wspomnianych prawników, podejmując decyzję o uniewinnieniu oskarżonego na podstawie faktu, że 12 jest większe od 6. Niewątpliwie można by znaleźć dziesiątki milionów tych, którzy gotowi byliby zaświadczyć, iż nie widzieli, jak oskarżony popełniał przestępstwo. Ale czy o narodzinach z dziewicy nie uczono przed Mateuszem i Łukaszem? Odpowiadamy, że twierdzenie Jezusa o bezgrzeszności oznacza jego spłodzenie przez Ojca niebędącego człowiekiem, to jest przez Boga. Gdyby bowiem został on spłodzony przez grzesznego ludzkiego Ojca, który siłą rzeczy dziedzicznie przekazałby mu grzeszność, byłby grzesznikiem. Twierdził jednak, że jest bez grzechu, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 46. W Ewangelii Jana rozdziale 8 wersecie 41 Żydzi kontrastowali swoje narodziny, jako niepochodzące z nierządu, z narodzinami Jezusa, sugerując, że właśnie za takie je uważali. Tak bowiem oni i Żydzi od tamtej pory interpretują narodziny Jezusa z Marii. Jego odpowiedź z wersetu 46 odrzucała sugerowane przez nich oskarżenie i oznaczała narodzenie z dziewicy. Także święty Piotr, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 24, w dniu Pięćdziesiątnicy przedstawiał Jezusa jako bezgrzesznego, nazywając go świętym, werset 27, czego dowodem było jego zmartwychwstanie. Wszystko to oznacza jego narodzenie z dziewicy. Niedługo potem Piotr nazywa go świętym i sprawiedliwym oraz zmartwychwstałym dawcą życia, rozdział 3 wersety 14 i 15, co także sugeruje narodziny z dziewicy z racji jego bezgrzeszności. Bezgrzeszność Jezusa jest najmocniejszym dowodem jego narodzin z dziewicy i ojcostwa Boga. Podstawa głoszenia przez apostołów odpuszczenia grzechów przez ofiarę Jezusa jest dowodem narodzin Jezusa z dziewicy, co zostało poprzedzone spłodzeniem go przez Boga, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 38, rozdział 3 werset 26, rozdział 4 werset 12, rozdział 5 werset 31, rozdział 10 werset 43, rozdział 13 wersety 38 i 39. Modernistom i wszystkim innym, którzy zaprzeczają narodzinom z dziewicy na podstawie milczenia Marka, mówimy, że Mateusz i Łukasz byli natchnieni. A zatem opisane przez nich narodziny z dziewicy są własnymi słowami Boga na ten temat i są prawdziwe, nawet jeśli pisali oni po Marku, którego milczenie w tej kwestii można wytłumaczyć tym, iż miał on inny cel w pisaniu swej Ewangelii, który nie wymagał od niego pisania czegokolwiek o Jezusie, zanim ten był gotowy rozpocząć swą służbę. Tak więc fakt, że nie wspomina on o narodzinach Jezusa z dziewicy, nie jest tego zaprzeczeniem. Nie zapominajmy, że zaprzeczanie narodzinom Jezusa pochodzi od jego wrogów, niewierzących i potępionych przez Jezusa Żydów, niewierzących modernistów, co pozwala nam odpowiednio spojrzeć na ich zaprzeczenia. Jest to jedyny temat, wokół którego, jako podstawowej prawdy Pisma Świętego, zjednoczeni są wszyscy wyznawcy Biblii, że był on spłodzony przez Ducha Świętego, narodzony z Maryi Panny. Odpowiada to zatem na nasze trzecie pytanie, w jaki sposób nastąpiła karnacja? Po czwarte. Przechodzimy obecnie do czwartego pytania, w zgodzie z czym była karnacja? Odpowiadamy, była ona w zgodzie z porządkiem natury, a ujmując to inaczej, jego karnacja była w harmonii z prawami natury. Nie twierdzimy oczywiście, że jego karnacja dokonała się w zgodzie ze zwykłym, naturalnym sposobem, który polega na tym, że przez stosunek seksualny mężczyzna umieszcza nasienie w łonie kobiety, gdzie w wyniku jego połączenia się z jajem pochodzącym od kobiety dochodzi do spłodzenia. Prawa natury były jednak zachowane przy spłodzeniu Jezusa. W akcie spłodzenia kilka rzeczy jest przekazywanych przez mężczyznę udzielającego nasienia, które spłodza. Znajdują się w nim, po pierwsze, zasada życia oraz, po drugie, przymioty duszy. Jak zauważyliśmy powyżej, dusza pochodzi od ojca, natomiast ciało, od matki. Przyjmuje ona od ojca zasadę życia i przymioty duszy, a łącząc je z dostarczanym przez siebie jajem, stopniowo rozwija je w istotę ludzką, wypierając ją z siebie w czasie porodu. Mężczyzna dostarcza nie tylko zasady życia do stworzenia nowej istoty, lecz także przymiotów duszy. Przymioty te, obecne w substancji każdego z jego organów mózgu, znajdują się w zapładniającym nasieniu i są przekazywane przez mężczyznę kobiecie w trakcie orgazmu stosunku płciowego. Powodem, dla którego mężczyzna odczuwa słabość i senność po akcie spłodzenia, jest to, że w czasie tego aktu traci on przymioty duszy jako elementy każdego organu swego mózgu. To właśnie w tym znaczeniu dusza pochodzi od ojca. Prawo to zostało zachowane przy spłodzeniu Jezusa, chociaż wykonało się inaczej niż przy zwykłym spłodzeniu. Bóg przy pomocy swego świętego ducha jako mocy użył zasady życia Logosa, zamiast zasady życia jakiegoś mężczyzny, by zapłodnić jajo w Marii. Zamiast przymiotów duszy każdego organu mózgu mężczyzny, udzielających zarodkowi przymiotów duszy, Bóg użył przymiotów duszy Logosa, by zapewnić je embrionowi, z którego miała się rozwinąć ludzka istota Jezusa. Widzimy zatem, że chociaż spłodzenie Jezusa nie odbyło się w sposób typowy dla ludzi, było całkowicie zgodne z prawami natury obowiązującymi przy spłodzeniu, przekazaniem zasady życia i przymiotów duszy przez spłodzającego oraz przyjęciem i połączeniem ich z jajem przez kobietę. Mormoni nauczają, że przy spłodzeniu Jezusa miał miejsce stosunek płciowy między Bogiem a Marią. By ośmieszyć jego spłodzenie, Żydzi zarzucają, że chrześcijański pogląd sugeruje taki stosunek. Odpowiadamy na to, że w Biblii nie znajdujemy najmniejszej sugestii na ten temat, a dokonanie tego przez Boga jego mocą jest jednoznacznym obaleniem takiego poglądu. Co więcej, Pogląd taki oznaczałby oddzielenie od Boga części jego zasady życia i jego przymiotów duszy, co jest największym z możliwych absurdów. Prawdę mówiąc, pogląd ten jest bluźnierstwem. Żadne prawo natury nie zostało też pogwałcone w przekazaniu świętości i bezgrzeszności Logosa ludzkiej istocie Jezusa. Skoro przymioty duszy są przekazywane przez Ojca przy spłodzeniu, będą one bez grzechu, jeśli Ojciec będzie bez grzechu, a grzeszne wtedy, jeśli grzeszny będzie Ojciec. Gdyby więc Adam nie zgrzeszył, to pomimo grzechu Ewy mógłby on przez nią, gdyby pokutowała i starała się żyć sprawiedliwie, spłodzić bezgrzeszny rodzaj ludzki. Pamiętając o tym, że człowiek Jezus był tą samą osobą, która wcześniej istniała jako Logos, i że w związku z tym Bóg nie użył bezpośrednio swej własnej zasady życia i przymiotów duszy do stworzenia go jako istoty ludzkiej, lecz w tym celu użył zasady życia i przymiotów duszy Logosa, z łatwością możemy zauważyć, że doskonała zasada życia, wolna od wyroku śmierci, oraz doskonałe przymioty duszy, wolne od dziedzicznej deprawacji, zostały użyte do stworzenia go jako istoty ludzkiej. Istoty wolnej od niedoskonałości Adamowego wyroku śmierci oraz od dziedzicznej deprawacji tych, którzy swą zasadę życia otrzymali od potępionego na śmierć Adama oraz wolnej od deprawacji upadłego stanu Adama, który dziedzicznie stał się udziałem wszystkich tych, którzy swą zasadę życia i przymioty duszy czerpią od Adama. Tak więc w tworzeniu Jezusa nie było żadnego naruszenia wersetu uczącego o deprawacji wszystkich tych, którzy zasadę życia otrzymali od Adama. Kto pokaże czystego z nieczystego? Ani 1, Ioba rozdział 14 werset 4. Było to możliwe dzięki temu, że żadnej z tych rzeczy nie otrzymał on od Adama, lecz od wcześniej istniejącego Logosa. Z tego powodu nie pochodził on od nieczystego Adama, lecz od czystego, niesplamionego i doskonałego Logosa. Na podstawie faktu, że zasada życia i przymioty duszy Jezusa pochodziły od Logosa, nie powinniśmy jednak sądzić, że jego ojcem był Logos, którym według Biblii jest Bóg. Dlaczego zatem Logos nie jest jego ojcem? Zasadę życia i przymioty duszy otrzymał on od Logosa. Ponieważ jednak był tą samą osobą co Logos, zasada życia i przymioty duszy Logosa stały się jego własnością. Słowo stało się ciałem, tak jak gąsienica nie jest ojcem motyla, w którego się zamienia, lecz jest tym samym stworzeniem przemienionym w motyla. To nie Logos, lecz Bóg był ojcem Jezusa jako człowieka, ponieważ to On dokonał zmiany jego natury i to On przeniósł jego życie i przymioty duszy. W procesie przemiany Logosa w bezgrzesznego Jezusa nie zostało zatem naruszone, lecz zachowane prawo dziedziczenia. Niektórzy protestują jednak, że ponieważ Jezus miał grzeszną matkę, dziedziczącą Adamowy wyrok śmierci i deprawację, musiał być człowiekiem grzesznym i skazanym na śmierć. Możemy na to podać kilka odpowiedzi. Przede wszystkim, grzech jest kwestią duszy, a nie ciała, które jest czymś innym od duszy. Ponieważ od Maryi pochodziło ciało Jezusa, lecz nie jego dusza, nie odziedziczył grzechu z jej deprawacji. Ponadto, słowa czysty oraz nieczysty w Joba rozdziale 14 wersecie 4 są w tekście hebrajskim rodzaju męskiego, nie żeńskiego, a więc odnoszą się do mężczyzny jako rodzica, nie matki. Chociaż złe usposobienie matki niewątpliwie powiększa deprawację przekazywaną przez ojca upadłego w Adamie, dobre usposobienie matki w pewnym stopniu zmniejsza deprawację przekazywaną przez zdeprawowanego ojca. W tym jednak przypadku nie tylko nie było żadnej deprawacji w Logosie, która mogła być przekazana Jezusowi, lecz przez Logosa została mu przekazana pełna witalności i doskonałość fizyczna, umysłowa, artystyczna, moralna i religijna. Dzięki temu była ona dostatecznie silna, by odrzucić wszelką fizyczną, umysłową, artystyczną, moralną i religijną niedoskonałość Maryi, tak by nie stała się ona częścią człowieka Jezusa. Maria udzieliła Jezusowi jedynie ciała. W trakcie przemiany natury Logos swą doskonałością odrzucił wszelką niedoskonałość, jaką Maria w postaci pożywienia dostarczała zarodkowi i płodowi do rozwoju. Analogię do tego widzimy w fakcie stwierdzonym w przysłowiu, że to, co służy jednemu, szkodzi drugiemu. Wiele osób z powodu słabej witalności zatruwa się ptomainą, jest to trujący związek ptoma znaczy padlina, obecny w nieświeżych produktach spożywczych, w którym dawniej upatrywano przyczyn zatruć pokarmowych, przepis tłumacza, z tego samego kawałka sera, który nie szkodzi innemu. Jedząc pomidory pochodzące z tej samej puszki, jeden dostaje zatrucia, a inny nie doznaje uszczerbku na zdrowiu. Niektórzy mogą nawet jeść lub pić bez uszczerbku dla siebie truciznę, która zabiłaby innego. Wszystko to zależne jest od witalności człowieka, która może być wystarczająco silna, by odrzucić zło, lub zbyt słaba na to. W ten sposób wyłącznie w oparciu o logiczne rozumowanie i zasady biblijne widzimy, że Jezus uniknął odziedziczenia od swej matki deprawacji adamowej. Co więcej, konkretne wersety, uczące o jego bezgrzeszności, dowodzą, że nie odziedziczył od niej deprawacji adamowej. Gdyby bowiem tak się stało, nieuchronnie zgrzeszyłby, ponieważ deprawacja jest źródłem grzesznych myśli, motywów, słów i czynów. Następujące wersety, poza tymi podanymi powyżej na temat jego bezgrzeszności, dowodzą faktu, że dziedzicznie nie został dotknięty deprawacją ani grzechem. Psalm 45, werset 8, rozdział 89, werset 20, Izajasza rozdział 50, werset 5, rozdział 53, werset 9, Zachariasza rozdział 9, werset 9, Ewangelia Jana rozdział 7, werset 18, Dzieje Apostolskie rozdział 4, wersety 27 i 30. 2 Koryntów rozdział 4 werset 4, Żydów rozdział 7 werset 26, rozdział 9 werset 14, Objawienie rozdział 3 werset 7. Biblia uczy wreszcie, że grzech i śmierć pochodzą od Adama, a nie od Ewy, a więc od Ojca, a nie od Matki. Rzymian rozdział 5 wersety od 12 do 21. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 21 i 22, Efezów rozdział 2 werset 3, 1 Piotra rozdział 1 werset 18. Rozważania te dowodzą, że Jezus nie odziedziczył od Maryi deprawacji. Tą myślą kończymy omawianie naszego czwartego pytania, w zgodzie z czym była karnacja. Po piąte. Nasze piąte pytanie brzmi, przez co nastąpiła karnacja? Ponieważ istnieją w tym temacie błędy, podejdziemy do niego z negatywnego punktu widzenia, pokazując, przez co się nie dokonała. Niektórzy twierdzą, że karnacja miała miejsce przez śmierć Logosa. Niektórzy utrzymują nawet, że nasz okup był rezultatem śmierci Logosa. Ten ostatni pogląd jest oczywiście błędem, ponieważ Logos jako archanioł nie mógł być równoważną ceną, ceną równą Adamowi w wartości, ponieważ nawet aniołowie są wyżsi, a więc i posiadają większą wartość niż Adam, Żydów rozdział 2 wersety 7 i 9. Będąc wyższym od aniołów, Żydów rozdział 2 werset 16. Logos miał oczywiście o wiele większą wartość niż Adam. Tak więc omawiany tutaj błąd, będący poważnym ciosem wymierzonym w okup, a nawet całkowitym jego odrzuceniem, nie może być prawdą, ponieważ okup jest centralną doktryną Biblii, a żadna nauka pozostająca z nią w sprzeczności nie może być prawdziwa. Twierdzenie, że Logos umarł, by stać się człowiekiem, jest oczywiście błędne. Po pierwsze, na podstawie faktu, że Biblia nigdzie nie uczy o tym bezpośrednio ani pośrednio, a także, po drugie, na podstawie faktu, że oznaczałoby to, iż Chrystus umierał dwa razy, raz jako Logos i raz jako człowiek. Taki pogląd, oznaczający, że dwukrotnie umarł za grzech, bezpośrednio zaprzecza Biblii, uczącej, że Chrystus umarł tylko raz, jak czytamy o tym w Rzymian rozdziale 6 wersetach 9 i 10, który przytaczamy z przekładu IV, wiedząc, że powstawszy z martwych, Chrystus więcej nie umiera i śmierć więcej nad nim nie panuje, bo to, że umarł, umarł za grzech raz. Zobacz także Żydów rozdział 7 werset 27. Rozdział 9 wersety 12, 26 i 28, rozdział 10 werset 10 i 1 Piotra rozdział 3 werset 18. Tak więc nauka, że Logos umarł w procesie stawania się człowiekiem jest według Biblii fałszywa. Przez co zatem odbyła się karnacja? Odpowiadamy, że nastąpiła ona przez przemianę natur. Bóg zamienił naturę Logosa na naturę ludzką, Logos stał się ciałem, istotą ludzką, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 14, Filipensów rozdział 2 wersety od 6 do 8, 2 Koryntów rozdział 8 werset 9, Galatów rozdział 4 werset 4, Żydów rozdział 2 wersety 14, 16 i 17. Jako istota duchowa, został przeniesiony, tak by stać się istotą ludzką. Najbardziej wyraźnie i prosto mówi o tym Ewangelia Jana rozdział 1 werset 14, Słowo stało się ciałem, człowiekiem. Nie umierając, przestał zatem być Słowem i stał się człowiekiem Jezusem. Wynikiem stopniowej, trwającej 9 miesięcy, przemiany Logosa w istotę ludzką Jezusa nie była śmierć Logosa, podobnie jak stopniowa przemiana gąsienicy w motyla dokonuje się bez śmierci tej pierwszej. Jak gąsienica przestaje istnieć bez umierania, gdy dokona się już jej przemiana w motyla, tak Logos przestał istnieć bez umierania, gdy dokonała się już jego przemiana w ludzką istotę Jezusa. A zatem stopniowo ubywało Logosa proporcjonalnie do tego, jak stopniowo przybywało zarodka Jezusa. Z chwilą zakończenia procesu stawania się istotą ludzką przestał on istnieć jako Logos. Słowo transsubstancjacja, stosowane przez greko- i rzymskokatolików oraz anglikan na zdefiniowanie ich doktryny przemiany chleba i wina, rzekomo, w ciało i krew Chrystusa, nie opisuje odpowiednio procesu przemiany natur w Chrystusie, gdy przestawał on być Logosem i stawał się człowiekiem Jezusem, ponieważ jego duchowa substancja nie została przemieniona w substancję ludzką, gdyż substancje duchowe nie mogą być zamienione w substancje materialne. Przemiana ta nie może też być nazwana przemianą osobowości, ponieważ ta sama osoba, która istniała jako Logos, stała się Jezusem. Prawidłowym określeniem tego ciągu zdarzeń jest przemiana natur w jednej i tej samej osobie. W czasie 3,5-letniej służby Jezus przeszedł kolejną zmianę natur, z ludzkiej do boskiej, nie stając się inną osobą, ponieważ to ta sama osoba wcześniej z Logosa stała się Jezusem, co z Jezusa stała się Panem wszystkich, boską osobą, o czym czytamy w Żydów w rozdziale 13, wersecie 8, Jezus Chrystus ten sam, ta sama osoba, wczoraj, w czasie wieku żydowskiego, w naturze Logosa, i dziś, w czasie wieku Ewangelii, w naturze ludzkiej, i na wieki, w czasie wszystkich przyszłych wieków, w boskiej naturze. W tych dwóch zmianach natury tej samej osoby jest jednak następująca różnica. Przemiana Logosa w Jezusa dokonała się bez śmierci, natomiast przemiana człowieka Jezusa w Pana wszystkich wymagała śmierci człowieka Jezusa. Na tej podstawie oraz na podstawie faktu, że przemiana Kościoła, Wielkiej Kompanii, starożytnych godnych i młodocianych godnych nie następuje bez śmierci, wnioskujemy, że przemiana z wyższej natury do niższej nie wymaga śmierci, lecz przemiana z natury niższej do wyższej pociąga za sobą śmierć tego, który takiej przemiany dostępuje. Tak jak w akcie spłodzenia człowieka zasada życia od mężczyzny jest od razu przenoszona do jaja, tak analogia sugeruje, że zasada życia Logosa została od razu przeniesiona do jaja w łonie Maryi Panny. Jak w rozwoju ludzkiego zarodka przymioty duszy mężczyzny są stopniowo w trakcie 9 miesięcy przyswajane przez zarodek, tak i przymioty duszy, a wraz z nimi sama dusza Logosa, w czasie 9 miesięcy były stopniowo przyswajane przez istotę zarodka Jezusa, a ten proces przyswajania dobiegł końca wtedy, gdy zarodek był gotowy do narodzin. Jeśli ktoś miałby zastrzeżenia do takiej przemiany natur z powodu tego, że nie jesteśmy w stanie całkowicie jej zrozumieć jako procesu, odpowiedzielibyśmy, że nie jesteśmy też w stanie zrozumieć wszystkich szczegółów procesu powstawania jakiegokolwiek zwierzęcia, począwszy od najniższego poziomu istnienia aż do tego najwyższego poziomu człowieka. Niewiele mniej rozumiemy przemianę natury Logosa do natury ludzkiej niż przemianę nasienia mężczyzny i jaja kobiety w istotę ludzką, osobę. Podsumowując odpowiedź na piąte pytanie, przez co dokonała się karnacja, stwierdzamy, że dokonała się ona przez przemianę natury Logosa w naturę ludzką, bez śmierci Logosa. Po szóste. Nasze szóste pytanie jest następujące, analogicznie do czego była karnacja? Nie istnieje dokładny odpowiednik karnacji, ponieważ jest to jedyna rzecz tego rodzaju, jaka kiedykolwiek miała miejsce. Istnieją jednak pewne jej analogie, które w postaci ilustracji pozwalają rozjaśnić prawie każdy jej element. Dobrą ilustracją jej zarysu, że przez karnację przestał istnieć Logos, a zaczął istnieć człowiek Jezus, jest przemiana wody w wino, dokonana jako pierwszy cud naszego Pana na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej. Słowo stało się ciałem, woda stała się winem, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 14, rozdział 2 werset 9, w obydwu przypadkach przekład IV. Istnieje kilka dobrych ilustracji pozwalających zrozumieć przemianę natur, jaka miała miejsce w karnacji, na przykład przemiana Jezusa z natury ludzkiej do boskiej. Obrazuje to także przemiana Kościoła z natury ludzkiej do boskiej. Analogią jest także obecna przemiana Wielkiej Kompanii z natury ludzkiej oraz przemiana starożytnych i młodocianych godnych podczas małego okresu. W tych przemianach natury znajdujemy analogię w tym, że te same osoby zachowują identyczną osobowość w zmienionej naturze, tak jak osobowość Logosa została zachowana w zmienionej naturze człowieka Jezusa. Przemiana gąsienicy w motyla ilustruje kilka zarysów karnacji, przemianę z jednej natury w inną, tożsamość istoty w tej przemianie, dokonanie przemiany bez śmierci osoby ją przechodzącej, stopniowość przemiany, proporcjonalne ubywanie jednej natury z jednoczesnym przybywaniem innej i tym podobne. Jest to także pokazane w przemianie nasion w rośliny, drzewa i tym podobne. Naturalne powstawanie zwierząt na różnych poziomach istnienia jest bardzo podobne do różnych zarysów karnacji i logosa. Przemiana tlenu i wodoru, odpowiednio zmieszanych w wodę, ilustruje przemianę duchowego logosa w człowieka Jezusa. Także przemiana prądu elektrycznego w światło i ciepło daje nam obraz przemiany natur dokonanej poprzez proces karnacji. Ostatnio miały miejsce przypadki partenogenezy, dzieworództwa, przez przeniesienie zasady życia do jaja kobiet przy pomocy narzędzi naukowych, bez stosunku płciowego i bez korzystania z nasienia mężczyzny. Kilka lat temu magazyn Time doniósł o 6 takich przypadkach. 6 kobiet, które pozwoliły na przeprowadzenie na sobie takiego zabiegu, zostało odseparowanych od mężczyzn 2 miesiące przed poddaniem ich temu zabiegowi i było utrzymywanych w tej separacji przez 9 miesięcy później, aż doszło do narodzin. W każdym przypadku urodziła się dziewczynka. Podobne eksperymenty przeprowadzono na niższych zwierzętach, na przykład królikach, które także okazały się pomyślne. Króliki były odłączane od samców odpowiednio wcześniej oraz po tym doświadczeniu, by mieć pewność partenogenezy. Doświadczenia te, szczególnie te z dziewicami, całkowicie obalają twierdzenia o niemożliwości narodzin Jezusa z dziewicy, wysuwane przez rabinów i modernistów. Dzięki partenogenezie ich szyderstwa, sarkazm, ośmieszanie i drwiny obracają się przeciwko nim. Tym trudniej jest wybaczyć to rabinom, którzy nauczają, że Mesjasz będzie bez grzechu, a ich własne teologiczne zasady oznaczają, że aby być bez grzechu, musi się narodzić z dziewicy. Uczą oni bowiem, że dusza pochodzi od ojca i że grzech przekazywany jest z duszą i w duszy. Naprawdę znamienne jest to, jak począwszy od 1799 roku, a szczególnie od 1874 roku, Bóg wydobywa na światło dzienne różne kwestie, udowadniając nieprawdziwość szyderstw niewierzących. Jak dowiedliśmy na przykład w naszym dziele na temat Biblii, obnażył on szyderstwa niewierzących wyższych krytyków przez niedawne odkrycie biblijnego liczbowania, archeologii oraz starożytnej geografii i historii. Teraz, przy pomocy partenogenezy, zmusza do ucieczki niewiarę rabinów i modernistów w narodzenie Jezusa z dziewicy. Cześć, błogosławieństwo i chwała niech będą Bogu, który powstał, by spór Syjonu przemienić w zwycięstwo. Po 7. A teraz nasze ostatnie pytanie, w jakim celu miała miejsce karnacja? Mówimy, że jest to ostatnie pytanie nie dlatego, że karnacja nie przedstawia innych aspektów, lecz dlatego, że tych 7 wystarczająco porusza główne i ważne zarysy tego tematu dla celów praktycznych, szczególnie te z nich, które najbardziej wymagają omówienia jako pokarm na czas słuszny dla myślących chrześcijan. W jakim celu odbyła się karnacja? Musiała oczywiście istnieć wielka jej potrzeba. W przeciwnym bowiem razie Bóg nie podjąłby ogromnego wysiłku pozbawienia syna swego łona jego wysokiej natury, urzędu i zaszczytu przez uczynienie go istotą ludzką. Logos, Michał, był zbyt drogi sercu Boga, by jego karnacja odbyła się bez jakiegoś bardzo istotnego powodu. Stwierdzamy, że właśnie tak było, ponieważ Biblia wyraźnie uczy, że Bóg posłał swego Syna na świat, by zbawić go spod Adamowego wyroku i przekleństwa, Ewangelia Mateusza, rozdział 1, werset 21, rozdział 18, wersety od 11 do 13. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wersety od 68 do 70 i 78, rozdział 2, wersety 10, 11, od 30 do 32 i 34, rozdział 5, werset 32, rozdział 9, werset 56, Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 29, rozdział 3, wersety 16 i 17, rozdział 12, werset 47, Dzieje Apostolskie, rozdział 4, werset 12, Rzymian, rozdział 5, wersety 6 i od 8 do 11. 2 Koryntów, rozdział 5, wersety od 18 do 21, 1 Tymoteusza, rozdział 1, werset 15, 2 Tymoteusza, rozdział 1, wersety 9 i 10, Żydów, rozdział 2, werset 17, 1 Jana, rozdział 3, wersety 5 i 8, rozdział 4, wersety 9, 10 i 14. Ktoś może zapytać, dlaczego Bóg uczynił Michała istotą ludzką, by zbawić nasz zagubiony i upadły rodzaj, zamiast wybrać najlepszego mężczyznę i kobietę z rodzaju Adama, by ci zrodzili Zbawiciela? Odpowiadamy, syn najlepszego mężczyzny i najlepszej kobiety na ziemi, bez względu na to, jak byłby dobry, nie mógłby być Zbawicielem, ponieważ od swego ojca odziedziczyłby Adamową deprawację i wyrok śmierci. Z tego powodu nie mógłby zbawić samego siebie, nie wspominając już o ludzkości, ponieważ nie posiadając pełni doskonałości, nie mógłby być odpowiednią ofiarą ani za samego siebie, ani za innych. Psalm 49, wersety od 8 do 10. Boska sprawiedliwość, która sprawiedliwie skazała Adama i rodzaj ludzki w jego biodrach na śmierć, nie może zdjąć tego wyroku, jeśli nie zrównoważy go cena odpowiadająca długowi, który był powodem tego wyroku. Tylko to może zadośćuczynić sprawiedliwości w celu uwolnienia ludzkości sprawiedliwie skazanego na śmierć. By zdjąć wyrok, sprawiedliwość już z samej swej natury musi żądać pełnego zadośćuczynienia za niego. Napisano bowiem, dasz duszę za duszę, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. 2 Mojżeszowa, rozdział 21, wersety od 23 do 25. Innymi słowy, by znieść dług, sprawiedliwość żąda za niego pełnego ekwiwalentu. Tak długo, jak długo dług Adama obciążał w Księdze Boskiej Sprawiedliwości jego samego i jego rodzaj, nie mógł być zniesiony, dopóki nie została złożona odpowiadająca mu równowartość. Niedoskonały człowiek nie mógł złożyć takiej równoważnej ceny, ponieważ długiem Adama było to, co musiał utracić za swój grzech, to jest wszystko to, czym był i co miał jako doskonały człowiek. Innymi słowy, doskonałe ludzkie ciało i doskonałe ludzkie życie, prawo do ludzkiego życia i prawa życiowe należne temu, kto posiada prawo do ludzkiego życia. Ponieważ nie posiadał ich nikt z potomków Adama, gdyż dziedzicznie otrzymali od niego niedoskonałe ciało, niedoskonałe życie, utracone prawo do życia oraz utracone prawa życiowe, nikt z nich nie posiadał równowartości jego długu i z tego powodu nie mógł zaspokoić sprawiedliwości tym, czym był i co miał, ponieważ nikt z nich nie był równoważną ceną tego, co utracił Adam. Lecz Jezus, jako doskonała, bezgrzeszna istota ludzka, którą się stał przez karnację, posiadał to, czym Adam przez swój grzech się zadłużył i musiał stracić na rzecz boskiej sprawiedliwości. Nie mając ludzkiego ojca, który drogą dziedziczenia przekazałby mu niedoskonałość i przekleństwo, lecz będąc stworzonym przez Boga jako jego ojca, Jezus uniknął odziedziczenia adamowej niedoskonałości i wyroku śmierci, stając się doskonałą istotą ludzką. Miał więc doskonałe ludzkie ciało jako równowartość utraconego doskonałego ludzkiego ciała Adama, doskonałe ludzkie życie jako równowartość utraconego doskonałego ludzkiego życia Adama, prawo do ludzkiego życia jako równowartość utraconego prawa do ludzkiego życia Adama oraz prawa życiowe, należące do takiego prawa do życia, jako równowartość utraconych praw życiowych Adama, które należały do jego prawa do życia. Innymi słowy, przez karnację mógł stać się równoważną ceną, ekwiwalentem wszystkiego tego, co Adam utracił przez grzech. Mówimy, że przez karnację mógł się on stać równoważną ceną wszystkiego tego, co Adam miał do stracenia przez swój grzech, ponieważ ściśle biorąc, jego karnacja dobiegła końca z chwilą narodzenia się jako doskonałe niemowlę. Doskonałym człowiekiem do celów religijnych stał się jednak dopiero wtedy, gdy osiągnął pełnoletność, wiek 30 lat, chociaż po urodzeniu dorastał stopniowo, stając się doskonałym dzieckiem, chłopcem, młodzieńcem i mężczyzną. Ponieważ Adam był doskonałym człowiekiem, tylko doskonały człowiek mógł być jego okupem, równoważną ceną, 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 45 do 49, Żydów rozdział 2 wersety od 5 do 9. Poświęcając się, Jezus ofiarował więc swe doskonałe ciało za doskonałe ciało Adama, swe doskonałe życie za doskonałe życie Adama, swoje prawo do życia za prawo do życia Adama oraz swoje prawa życiowe za prawa życiowe Adama. W czasie swojej 3,5-letniej służby ofiarował całe człowieczeństwo aż do śmierci i na śmierć, tak by móc je przekazać boskiej sprawiedliwości jako równoważną cenę za dług Adama. W zamian za nienarodzony rodzaj ludzki skazany na śmierć w biodrach Adama dał nienarodzony rodzaj w jego biodrach, jako jego dokładny ekwiwalent. Dzięki temu, przy pełnym zadowoleniu sprawiedliwości, uzyskał prawo do wymazania z Księgi Boskiej Sprawiedliwości wyroku przeciwko Adamowi i jego rodzajowi, przez co staje się Zbawicielem świata. W jakim celu była karnacja? Krótko mówiąc, była potrzebna po to, by dostarczyć ceny okupu w celu zadośćuczynienia wymogom sprawiedliwości wobec Adama i jego rodzaju, tak by Jezus mógł ich zbawić. Chwała, cześć i uwielbienie niech będą Bogu za ten cudowny wyraz Jego mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, okazany w karnacji. Chwała, cześć i uwielbienie niech będą też Chrystusowi za Jego udział w karnacji, objawienie rozdział 5 wersety 12 i 13. Och, jak bardzo powinniśmy ufać, mieć nadzieję, miłować i być posłusznymi Bogu i Chrystusowi za możliwości i realne korzyści płynące z karnacji. Lecz ktoś może zapytać, czy Bóg, który stworzył doskonałego Adama z prochu ziemi oraz zasady życia wziętej z powietrza, w ten sam sposób nie mógł stworzyć innej doskonałej istoty ludzkiej, a następnie uczynić jej oraz nienarodzony rodzaj w jej biodrach ceną okupu za Adama i nienarodzony rodzaj w jego biodrach? Odpowiadamy, że oczywiście mógł to uczynić, gdyby tego pragnął. Lecz on zaplanował coś lepszego, nagrodę za bardzo wierną służbę, jaką Logos, Michał, okazał mu ze wszelką sprawiedliwością i skutecznością w dziele stwarzania oraz opatrzności i objawienia w czasach Starego Testamentu, pragnąc uczynić Zbawiciela swym wiecznym dziedzicem i namiestnikiem we wszystkich wszechświatach, do realizacji swych wszystkich przyszłych planów i zamierzeń, uznał za najbardziej mądre, potężne, sprawiedliwe i miłujące zaoferowanie swemu jednorodzonemu synowi, wielkim kosztem dla samego siebie i syna, przywilej karnacji, aby dokonać rzeczy, dla których miała ona być niezbędnym krokiem. Z tego powodu Bóg zdecydował się na karnację Logosa jako najlepszy sposób zapewnienia Zbawiciela. Któż będzie się spierał, czy był to najbardziej mądry, potężny, sprawiedliwy i miłujący sposób działania w tej kwestii. Dlatego nastąpiła karnacja Słowa, za którą wychwalajmy naszego Boga jako jej źródło oraz Chrystusa jako jej przedmiot. Oby wynikiem rozważań tego tematu była jeszcze większa wiara, nadzieja, miłość i posłuszeństwo wobec Boga i Jezusa Chrystusa. Z uwielbienia Boga i przez miłość do człowieka On, Słowo podjął się wypełnić Boży plan, opuścił swój stan, chwałę, dzieło, bez wahania stał się człowiekiem. By zbawić nas od śmierci i nieistnienia, nie wzdragał się przenieść do łona Maryi, jako zarodek, płód, dziecko, tak słaby, cichy i łagodny. Nie pogardził miejscem w żłobie, gdzie go złożono i karmiono bydlęta. Nie odrzucił rodzicielskiej troski, ani szczerej modlitwy pasterzy i mędrców. Jako chłopiec, młodzieniec, mężczyzna, wypełniał plan Ojca, nie cofnął się, wszystko wykorzystał, by przygotować się do niebiańskiego powołania. Za ten akt cudownej łaski uczyniony darmo dla naszego upadłego rodzaju, moje serce oddaję teraz, drogi Ojcze, Tobie i Chrystusowi swoją miłość.